Pozdrawiamy naszych słuchaczy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Do rozmów niedokończone, temat, kontynuacja tematu z telewizji Trwam. Bezpieczne wakacje, zbliżają się wakacje już za kilka dni, a więc czas szczególny, radosny, czas wypoczynku dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, ale również czas bardzo niebezpieczny, bo są różne sytuacje, różne trudne nieraz momenty na drodze i nie tylko. O tym będziemy dzisiaj mówić. A nasi goście, których serdecznie witam, to pani nadkomisarz Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
Dobry wieczór.
Witamy. Pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Witamy,
szczęście Boże. Kłaniam się serdecznie.
I jest też pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Dobry wieczór.
Witamy. No właśnie, myślę, że nazwiska tutaj państwo są znane naszym słuchaczom, bo co jakiś czas cyklicznie spotykamy się, bo tak, to święta, to ferie, prawda, to bezpieczeństwo czasu wolnego, a teraz dzisiaj mówimy o bezpiecznych wakacjach. Co zrobić, żeby te wakacje były bezpieczne? O czym należy pamiętać? Jakie przede wszystkim działy naszego życia należy mieć pod uwagą? Bardzo prosimy. Kto pierwszy?
Ja może zacznę. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Ja powiem tak, że jest tyle rzeczy, które dotyczą bezpiecznych wakacji, że właściwie pewnie nie wymienimy ich dzisiaj wszystkich. I te rozmowy niedokończone to myślę, że taki bardzo celny tytuł również dla tego zagadnienia, bo to i bezpieczna podróż na wakacje, i bezpieczne kąpiele, i bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo wypoczynku, bezpieczeństwo dzieci, które zostają w domu i tych dzieci, które wyjadą. I tych, którzy zostają, i tych, którzy wyjadą i zostawią swoje mieszkania. Także możemy długo, długo rozmawiać i pewnie tematu nie wyczerpiemy, ale od czegoś musimy zacząć. I pewnie byśmy zaczęli od tego, jeśli rodzina wyjeżdża na wakacje, jak zabezpieczyć swoje mieszkanie, jak zadbać o to, żeby nie stało się nic złego, żebyśmy wrócili i nadal mogli cieszyć się tym radosnym wakacyjnym nastrojem. To jest kwestia na pewno zabezpieczenia swojego mieszkania. Przede wszystkim, jeśli mamy sąsiadów, którym możemy zaufać, powiedzmy, że nas dłuższy czas nie będzie, żeby spojrzeli na to, co się dzieje z naszym mieszkaniem. Czy ktoś tam się przy nim nie kręci? Czy ktoś nie stara się do tego mieszkania dostać po prostu w sposób, który będzie stanowił przestępstwo, bo będzie się chciał tam po prostu włamać? Jeśli nasi sąsiedzi nie będą wiedzieli, że nas nie ma, no to skąd mają wiedzieć, że jakieś niepokojące odgłosy dochodzące z tego mieszkania mogłyby ich ewentualnie zaniepokoić?
Na przykład, tak, jeśli sąsiedzi wiedzą, że wyjechaliśmy, to może ich zaniepokoić każdy hałas albo każda osoba kręcąca się po klatce schodowej, którą zawsze warto zapytać, czy może w czymś pomóc, albo może kogoś szuka. Jeśli tak, to kogo? Często może być to takie zachowanie, które wystraszy złodzieja. Poprośmy też sąsiadów, dajmy klucz od naszej skrzynki, poprośmy, żeby wyjmowali korespondencję, ale też i ulotki, które często są wrzucane, bo taka naprawdę zapchana skrzynka na listy może dawać też sygnał złodziejowi, że już nie ma nas od dłuższego czasu i nie wiadomo, kiedy powrócimy. Też każdy wyjazd tak naprawdę, czy to będą święta, czy tak jak w tej chwili, dajmy na to wakacje, to jest trochę taki chaos organizacyjny. Mnóstwo rzeczy trzeba zabrać. Tam, gdzie wyjeżdżamy, pewnie mnóstwo rzeczy się przyda. Trzeba pamiętać o tym, o tamtym, o różnych rzeczach. Zdarza się, że jeszcze w podróży sobie przypomnimy, że jeszcze czegoś zapomnieliśmy. Warto sobie tak organizacyjnie, jak mogę podpowiedzieć, wypisywać już na tydzień wcześniej kartkę, na której zapisujmy to, co będzie nam niezbędne, ale przede wszystkim zachowajmy spokój i pamiętajmy o tym, żeby właśnie, tak jak koleżanka tutaj wspomniała, zachować dobre stosunki z sąsiadami, którzy będą tak naprawdę takim osobowym stróżem naszego mieszkania. Tak? Tych zabezpieczeń jest wiele, ale zawsze powtarzamy, że ten sąsiad jest jednak na wagę złota, że ta osoba jest w tym domu, w tym mieszkaniu, czy to będzie sąsiad z góry, z dołu, czy z naprzeciwka, ale on będzie taką pierwszą osobą, która zainteresuje się tym, co się dzieje przy naszym mieszkaniu, przy drzwiach naszego mieszkania. Też spojrzy, czy ktoś nie obserwuje zbyt długo, dajmy na to, w samochodzie naszej klatki schodowej, naszego bloku. Jeśli zauważycie Państwo takie osoby, które rzeczywiście bez celu bardzo długo czekają, bo nie czekają na kogoś, kto za chwilę z tej klatki wyjdzie, czy z bloku wyjdzie, a stoją tak bezczynnie i się przyglądają i obserwują, zadzwońcie na 997-112. Policjanci przyjadą, wylegitymują te osoby. Być może uda nam się wszystkim zapobiec po prostu włamaniu, czy jakiemuś nieszczęściu.
Czyli trzeba nie mieć za złe, nawet nie złe w tym wścibskim sąsiadom, prawda, czy sąsiadką, że ktoś mówi, a ciągle patrzy do okna, co podjedzie samochód, to już ciekawa. Tak nie?
Czasem
to
się
nie
mówi, że ten sąsiad taki
dobry, tak?
Że ten sąsiad taki wścibski za dużo się nami interesuje, a kiedy przychodzi rzeczywiście do takich sytuacji kryzysowych, ten sąsiad zna nasze nawyki, nasze zwyczaje i potem się okazuje, że to jego właśnie zaniepokoiło coś, co potem pozwoliło spłoszyć złodzieja.
Ostatnio myślę, że też warto dodać, żeby ten wścibski sąsiad jeszcze był również takim usłużną osobą, żeby taką osobą, która nie będzie tylko patrzeć i nic z tego nie będzie wynikało, tylko
i nic nie zrobi.
I nic nie zrobi, tak? Bo to nie o to chodzi, że ja bym ja znał rozkład dnia swojego sąsiada, wiedział, jakim samochodem jeździ i z kim się koleguje, tylko chodzi o taką, wydaje mi się, pozytywne zainteresowanie, tak? Takie, z którego będzie wynikało również to, że jak się coś wydarzy niedobrego, to będzie to osoba, która wezwie służby, chociażby policję, które będą mogły coś po prostu
nie
z tej
było,
sprawy
jak
zrobić.
W jednej komedii było tak, nie, że kradną samochód sąsiadowi, ci państwo wychodzą wieczorem, patrzą na to, mówią, o, jaka szkoda, taki miał piękny ten samochód, a złodzieje wyjeżdżają z garażu.
No czymś... miejmy nadzieję, że takich sąsiadów nie będziemy mieli. Poza tym taka zaufana osoba, której jesteśmy w stanie również zostawić swoje klucze, może na przykład co drugi dzień wieczorem przyjść i zapalić światło, tak? Żeby wyglądało, tak, albo włączyć radio na kilka godzin, żeby wyglądało, że w tym mieszkaniu ktoś jest. Pamiętajmy może też o tym, żeby zostawić namiary na siebie, numer telefonu, pod którym będziemy uchwytni, bo różne rzeczy zdarzają się. Może być potrzebny po prostu kontakt z nami, a się okaże, że nikt nie wie, gdzie jesteśmy i jak się z nami skontaktować. Pewnie będzie można wykorzystać radio, no ale wiadomo, na wakacjach jak jest, nie zawsze jest to możliwe. Także myślę, że to też jest ważne, żeby o tym pamiętać.
A jakieś takie zabezpieczenie, na przykład drzwi, bo mamy tak, że w ciągu roku to różnie bywa, a nieraz nas tak kusi, a może szkoda pieniędzy, a może wydać na jakiś zamek dodatkowy, może jakąś sztabę, nie wiem, bo są takie możliwości. Czy to się po prostu zdaje egzamin,
zawsze,
czy lepiej?
Zawsze nam szkoda jest pieniędzy i jeszcze nie mam takiego zwyczaju, żeby to, co najważniejsze i najcenniejsze, czyli nasze bezpieczeństwo, żeby właśnie najpierw zadbać o nie, a potem ewentualnie zakupić mnóstwo
rzeczy. Dlatego, że
rzeczy.
Polak mądry po szkodzie.
Tak. Żeby zakupić mnóstwo innych rzeczy i na wszystko znajdują się pieniądze, a niestety nie zawsze znajdują się pieniądze na te niezbędne rzeczy. Ja bym jednak zalecała szukać wszelkiego rodzaju rozwiązań, czy to będą zamki atestowane, może jeśli mamy tylko jeden zamek, może skorzystać i poprosić kogoś o zamontowanie drugiego atestowanego zamka. To też zawsze opóźnia, utrudnia, to jest dodatkowy czas, który zabierze złodziejowi przy naszym, powiedzmy, próbie włamania. Ale jeśli jest to możliwe, zamontujmy, jeśli nas na to stać. Zamontujmy też rolety antywłamaniowe, jeżeli mieszkamy na przykład na parterze i łatwiej jest złodziejowi na przykład pod osłoną nocy włamać się do naszego mieszkania, dajmy na to. Pamiętajmy, że wyjeżdżając, żeby pozamykać te okna. Mamy też w tej chwili już takie możliwości zdalnego podglądania naszych mieszkań, albo na przykład systemu SMS-owego. Mieliśmy takie sytuacje, my tutaj w Toruniu, kiedy przyszedł SMS, że prawdopodobnie doszło do próby włamania i na miejscu rzeczywiście zastaliśmy złodziei. Policjanci zatrzymali ich. Ale jeszcze powiem o takim wspaniałym przykładzie sąsiedzkiej pomocy, kiedy pewien człowiek zszedł do piwnicy i zobaczył tam kogoś, kogo nie znał. Zapytał go, co on tutaj robi. Ten człowiek stał z rowerem i kiedy zapytany mówi, że on tutaj jest, nazywa się tam, przyjmijmy, Kowalski i mieszka na 7 piętrze. Ten pan natychmiast udał się na 7 piętro, sprawdził, czy ktoś taki tam mieszka i zamknął po prostu piwnicę, w której zamknął złodzieja. Czyli taka czujność sąsiedzka na wagę złota, bo okazało się, że ten złodziej okradł wiele piwnic tego dnia.
I na pewno nie piszmy kartki, że jest, wjechaliśmy, pocztę proszę zanieść do sąsiada.
No raczej, to już myślę, że chyba, to już się chyba nie zdarza się. Miejmy nadzieję.
Tak było. Nie ma nas w domu, klucze są pod wycieraczką. Był też taki dowcip, że ktoś tak...
Tak, tak. To dzieci najczęściej. Mamo, jestem u Kasi, a klucze są pod wycieraczką. No to tak trochę pół żartem.
Czyli jesteśmy w drodze. Teraz mówimy tą część, że wakacje, bezpieczeństwo...
Ruszamy.
A więc przygotowanie domu, czy zostawienie domu bezpiecznego. No i potem też podróżujemy różnymi środkami lokomocji. Są to autobusy, pociągi, ale też własne samochody. I tutaj właśnie kierowcy, jak się winni kierowcy zachowywać, albo też i pasażerowie. Jest z nami pan komisarz, Komenda Miejska Policji w Toruniu, oficer, przepraszam, Wydział Ruchu Drogowego właśnie.
Tak jest, Krzysztof Dankowski.
Sławna drogówka, ta, która dba o porządek na naszych drogach, o bezpieczeństwo nasze. Panie komisarz, o czym należy pamiętać?
Wakacje to jest czas podróży, więc do każdej podróży trzeba się przygotować. Kierujący, który zamierza własnym środkiem lokomocji, swoim samochodem się wybrać w podróż, niekiedy bywa, że ta podróż jest długa, jest sporo kilometrów do pokonania, myślę, że powinien zacząć na początek od stanu technicznego swojego pojazdu. Warto go przejrzeć przed wyjazdem, sprawdzić, czy wszystkie elementy, w które jest wyposażone, działają poprawnie, zwłaszcza takie, które działają na bezpieczeństwo, to znaczy światła czy hamulce działają poprawnie. Niekiedy nie obędzie się to bez wizyty na stacji diagnostycznej, ale myślę, że w takim przypadku warto wydać parę złotych, żeby mieć potem pewien komfort w trasie, że dowiozę swoją rodzinę do miejsca przeznaczenia bezpiecznie. Kiedy znajdujemy się już w drodze, często ulegamy takiemu złudzeniu, które polega na tym, że widząc prosty odcinek drogi, suchą nawierzchnię, słońce, kiedy tego słońca w wakacje jest więcej niż w innych porach roku, sprzyja to przekraczaniu prędkości, czy jechaniu z prędkością większą niż czasami nasze możliwości pozwalają. No i niestety zdarza się tak, że prędkość jest przyczyną, znaczy jest w tej chwili prędkość główną przyczyną zdarzeń drogowych, bowiem jeżeli jest ona przekroczona, nie wystarcza w wielu przypadkach umiejętności kierowcom to przeświadczenie, że ta bezpieczna, prosta droga jest faktycznie bezpieczna, jest mylne. Nie wszyscy potrafią sobie z tą prędkością poradzić, zatem warto jednak nie spieszyć się, zrobić sobie jakąś przerwę w czasie podróży, jeżeli nagromadzi nam się trochę złych emocji, bo wiemy, że ruch jest na drogach większy, są korki, wszyscy chcą jednak na te wakacje pojechać, chcą wrócić z tych wakacji, więc warto sobie zrobić jakiś postój, odpocząć, przewietrzyć się, napić się kawy, jeżeli ktoś lubi. Co na pewno pomoże, że nam w poprawie bezpieczeństwa. Wszyscy musimy o to bezpieczeństwo dbać. To nie są tylko policjanci, którzy na drodze pilnują, żeby wszyscy jechali zgodnie z przepisami. To są przede wszystkim kierowcy, którzy pilnując sami siebie w przestrzeganiu przepisów, będąc życzliwymi wobec innych uczestników, wpływają na ten stan ogólny, prawda? Kolejną ważną rzeczą jest przewożenie rodziny. Głównie chodzi o dzieci. To są, myślę, istoty, o które powinniśmy szczególnie dbać, a zatem należy wozić dzieci, które nie mają więcej niż 12 lat i nie przekraczają 150 cm w specjalnych fotelikach ochronnych albo podwyższeniach takich, które spowodują, że pas bezpieczeństwa, w który jest pojazd wyposażony, w tej chwili już to są wszystkie siedzenia, przebiega prawidłowo przez ciało takiego młodego człowieka i zabezpiecza go w przypadku, kiedy doszłoby do jakiejś nieprzewidywanej sytuacji, czy to gwałtownego hamowania, czy nawet zderzenia, bo różne sytuacje występują, w prawidłowy sposób zadziała, że nie zrobi temu dziecku szkody, a przed tą szkodą go uchroni.
To jest to i też tutaj, drodzy Państwo, a szczególnie tutaj do pana komisarza takie pytanie, bo niektórzy kierowcy mają taką czasami tendencję, że no, nie wymierza tej prędkości ani do swojego samochodu, do możliwości samochodu, ani do swoich też możliwości nas jako kierującego, bo są uzależnienia też od wieku, prawda, od pewnej jakiejś takiej sprawności. I też się spotykamy z tym, że nieraz jak ktoś jedzie ostrożnie, no według przepisów, no to jest jakoś tam popychany nieraz, światłami poruszany, prawda, żeby jako, i ten człowiek się stresuje tym, że wszyscy jadą 140, no to ja też muszę przynajmniej 120, a jest 90, powiedzmy. Mamy takie historie, że ktoś wyprzedza, a za kilkanaście kilometrów spotykamy się na światłach, prawda, w mieście, no i tyle nadrobił, nie? A pięć czy sześć samochodów wyprzedził w sposób niewłaściwy, więc teraz tu, żeby się nie bać tego, że mam prawo jechać tak, jak uważam, prawda, bo nieraz starsi ludzie szczególnie mówią, że ja tu już w ogóle tego, bo tak wszyscy, prawda, jeżdżą, że no nie, masz prawo jechać 60, nie ma problemu.
Oczywiście, to prawda. Prędkość dozwolona na danym odcinku to nie jest prędkość bezpieczna, bo prędkość bezpieczna to jest ta, która pozwoli nam na opanowanie tego pojazdu w sytuacji, kiedy jakaś nieprzewidziana sytuacja wystąpi. Różne drogi prowadzące do miejsc wypoczynku to nie tylko jest autostrada. Czasami zdarza się, że jedziemy przez miejscowości, gdzie jest obszar zabudowany.
Wąska droga.
Trzeba naprawdę być skoncentrowanym i ta prędkość właśnie lepiej, jak jest troszeczkę mniejsza, bo zawsze jednak auto łatwiej opanować. To są czyste zasady fizyki, więc no, tego się przeskoczyć nie da. Taka już jest tutaj natura rzeczy, prawda?
Ostatnio był straszny wypadek, bo chyba to była pani, zjechała na lewy pas, bo była mgła, prawda? I na tym lewym pasie jeszcze się zatrzymała. To jest straszne coś, no bo wtedy wiadomo, że na prawie jest łatwiej ominąć. Wszyscy jeżdżący wiedzą, że prawy to jest taki...
No przede wszystkim prawy pas to jest ten pas podstawowy, którym powinniśmy się poruszać prawda?
Tak,
ten
tak.
Lewy pas to jest pas w zasadzie do wyprzedzania.
Tak jest. Jest obowiązek tutaj, żeby trzymać się jak najbliżej prawej krawędzi. Prawda.
Jeszcze kolega tutaj wspomniał w telewizji Trwam o bardzo takiej cennej rzeczy, kiedy wracamy, że do wielu wypadków dochodzi, kiedy wracamy z tych wakacji. Jesteśmy odprężeni, wypoczęci i jesteśmy bardzo blisko domu.
Kryzys mety, tak.
Tak. I wtedy często dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń. Tutaj to są rzędu kilometrów.
Odcinek rzędu 20-30 kilometrów, gdzie znamy doskonale te otoczenie, tą trasę. Wydaje nam się, że każdy tutaj zakręt, każde drzewo czy krzak jest nam doskonale znany. Odprężamy się, spada ten poziom naszej czynności i w bardzo wielu przypadkach właśnie w tych miejscach dochodzi do takich różnych zdarzeń drogowych.
Czasami mówi się, że kilka metrów po prostu brakowało do tego domu i jeszcze doszło do jakiegoś zdarzenia. Jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę, bo mówimy o wielu zagrożeniach, ale też ponieważ czasami ranki bywają takie słoneczne, czasami rano nasza percepcja jeszcze jest taka, ja bym powiedziała, do końca niewybudzona i zdarza się, że kiedy jedziemy pod słońce, gdzieś ten obraz się zlewa. Wielu kierowców mówi, że nie zauważyłem tam innego pojazdu, nie zauważyłem kogoś jadącego, nadjeżdżającego, coś nagle się stało, że oślepiło mnie światło. Zwróćmy uwagę też na to, żeby jechać wtedy wolniej, ostrożniej, kiedy wprost w nas świeci słońce, to starajmy się, i ono jest na takim niższym jeszcze pułapie, na jeszcze nie wzeszło do końca, ono też może powodować być przyczyną wielu zdarzeń drogowych.
No musimy pamiętać, że to nie tylko w ruchu uczestniczą samochody osobowe, tak, czy ciężarowe. Mamy też grupę niechronionych, to są piesi, rowerzyści, motocykliści. Widoczność, czy to z przodu, jak jest oślepiające słońce, czy w lusterkach motocyklisty, no, jest ograniczona w stosunku do samochodu, więc tutaj, żeby zadbać o tę widoczność.
Jedźmy wolniej, po prostu. Tak. Jedźmy wolniej.
A że w czasie wakacji jednak dochodzi do wypadków, to pokazują statystyki, bo ubiegłoroczne wypadki w województwie tylko kujawsko-pomorskim to ponad 200 wypadków. 26 osób zabitych i niemalże 300 osób rannych, a więc osób, które odniosły obrażenia, które powodowały ich niejednokrotnie długotrwałe leczenie. Także są to, są to cyfry, które pokazują, że wakacje i okres letni to wcale nie jest okres bezpieczny na drodze. Wbrew pozorom i wbrew temu, co nam się wydaje, w zimie czy jesienią, kiedy mamy brzydką pogodę, dochodzi do zdecydowanie mniejszej ilości wypadków, takiej, które niosą ze sobą ofiary śmiertelne i osoby ranne. Ja nie mówię stuczki, to oczywiście jest zupełnie inna kategoria zdarzeń. I wtedy, kiedy jest gołoleć w zimie, to zdarzają się takie dni, że jest ich po prostu zatrzęsienie. Ale jeśli chodzi o poważne wypadki drogowe, takie, które niosą ze sobą skutki w postaci obrażeń czy wręcz śmierci, no to jest niestety tak, że lato to jest czas, kiedy tych zdarzeń jest więcej.
Właśnie, a na drodze ta sytuacja jeszcze taka jedna, ulewny deszcz. I co jest najlepiej zrobić? Ten deszcz pada tak, że nasze wycieraczki właściwie na maksymalnie obrotach pracują. Jednak jedziemy mimo wszystko, powoli, ale jedziemy, czy gdzieś stanąć, powiedzmy, na jedną kołem na poboczu, a drugim trochę na jezdni.
Tego środka pewnie na to nie ma.
Jest jakaś taka...
Ale też niestety musimy zachować szczególną ostrożność, bo tutaj zarówno kierowca, który stanie w takim miejscu, właśnie, że może najechać inne auto na niego, którego wycieraczki też nie odbierają całej wody, to może stanowić pewnego rodzaju zagrożenie. Też musimy sami ocenić, czy jesteśmy w stanie w ogóle jechać, bo być może i my kogoś nie zauważymy. Więc jeżeli jest to możliwość zjechania z drogi gdzieś, powiedzmy, widzimy jakiś parking, dojazd do baru jakiegoś, może spróbujmy po prostu skręcić i ten najgorszy, najtrudniejszy moment przeczekać.
Zwłaszcza, że taka ulewa najczęściej krótko, nie trwa długo, nie? To są minuty, prawda? Ten taki rzeczywiście najbardziej intensywny.
Zaraz przejdziemy do nowych jeszcze tych elementów, które tutaj nawet mamy wypisane, były w tej części telewizyjnej, ale to, żeby nie zapomniał ja i tak samo państwo, bo to jest bardzo ważne. Szczególnie dzieci chyba śpią o tej porze, ale do rodziców, do dziadków się zwracamy. To zaufanie do policjanta, prawda, do funkcjonariusza policji. Nie bójmy się interweniować, to znaczy, gdy coś się dzieje, uczmy dzieci, zauważmy, że jest gdzieś policjant, niech podejdzie, niech powie, prawda? Nawet gdyby było do końca...
Dokładnie, zwłaszcza, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy opiekunowie nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji, bo na przykład jest tak, że mama czy tata mówi, oj, czekaj, przyjdzie policjant, to ci pokaże, albo oj, zadzwonię na policję, to przyjdzie i cię zabierze. I potem się nagle okazuje, że taki stereotyp wpojony temu maluchowi tak naprawdę kiedyś obróci się przeciwko tym rodzicom i temu dziecku, bo ono będzie kojarzyło sobie policjanta wyłącznie z kimś, kto jest tym złym, kto przyjdzie i zabierze. A nie wiemy, w jakiej sytuacji znajdą się nasze dzieci. I one muszą wiedzieć, że policjanci, strażnicy miejscy, służby mundurowe w ogóle, że człowiek w mundurze to najczęściej jest człowiek bezpieczny, z którym nie wiąże się żadne niebezpieczeństwo. Wprost przeciwnie.
Strażak już jest taki łatwiej, prawda? Bo widzimy strażak, to ten gasi, pożar i tak dalej. Każdy zbić strażaki. Natomiast tu gdzieś, to jest niepotrzebne takie, bo przyjdzie pan policjant, cię zamknie, bądź grzeczny, prawda?
To jest takie podświadome gdzieś kodowanie sobie, że nie wiadomo dlaczego, mimo że rodzice czy dziadkowie żartują, a gdzieś w podświadomości policjant nie kojarzy się z pomocą, tylko zaczyna się kojarzyć dziecku z czymś innym, z czymś, co, że jednak nie służymy do pomocy.
Tak.
Zauważmy, że tak naprawdę ludzie najczęściej szukają w policji, na policji pomocy, bo albo kogoś okradną, albo coś mu ukradną, albo się włamią, albo dochodzi do zdarzenia na drodze i zawsze szukają pomocy u policjantów. Uczmy nasze dzieci, że policja pomaga. Oczywiście nawet ta osoba, która do nas się zgłasza, to liczy na to, że zatrzymamy sprawcę, ale zatrzymujemy, umówmy się, też tych, którzy przekroczyli prawo, a nie No i to, tych wszystkich, którzy nie mają sobie niczego do zarzucenia.
To, że czasem tatusia zatrzyma na drodze ktoś, no może po to, żeby następnym razem cię przewiózł bezpieczniej to dziecko, po to, żeby nie zginęło, prawda, od tego
bezpiecznego. Poza tym ja myślę, ta edukacja, jeśli chodzi o dzieci, to jest bardzo ważna i to widać, myślę, na każdym kroku teraz już coraz częściej, bo jednak jest też tak, że to same dzieci czasami wymuszają na rodzicach zapięcie pasów, tak? Albo mówi, nie, nie pojedziemy, bo ja nie jestem zapięty. Przecież to są rzeczy, które te dzieci ktoś nauczył. Albo są to nauczycielki.
Na czerwonym, tak?
Tak, albo było żółte. Tak, czerwone światło, tak? Ile razy jesteśmy świadkiem takiej sytuacji, że mama idzie z dziećmi, strasznie się spieszy i przebiega na czerwonym albo w ogóle w miejscu, gdzie nie powinno do tego dojść. To myślę, trzeba też trochę się zastanowić, że wszystko, co ja temu dziecku pokazuję, na pewnym etapie będzie przez to dziecko po prostu powielane.
Albo sytuacja gdzieś tam w sklepie czy w parku, no takie dziecko, które samo może chodzić, ale jeszcze jest, wiadomo, nie jest dorosłe. No i ktoś go tam nagobywuje, natrętny, prawda, bo czymś go częstuje, zaczyna takie... No i jak sobie teraz poradzić? No, uciekać gdzieś, ale widzimy, że idzie policja, no bo strażnik miejski może podejść, prawda? Proszę pana, bo ten pan coś mnie, prawda?
Czy tam? Przede wszystkim należy nauczyć dzieci, jak reagować w takich sytuacjach, że nie każdy dorosły to jest osoba bezpieczna. To jest pewnie trudne, bo z jednej strony mamy mówić i wychowywać dzieci w przyjaźni i w miłości, tak, zaufaniu, ale musimy też dzieci nauczyć również tego, że są osoby, które będą być może chciały zrobić im krzywdę i one muszą wtedy wiedzieć, jak się zachować, że nie iść z takimi osobami nigdzie, gdzie one ewentualnie będą chciały.
Nie przekazywać zbyt wielu informacji o sobie, bo każda nawet kiedy powie dziecko swoje imię i ta osoba właśnie zaczyna się po imieniu zwracać, to sprawia wrażenie, tak, sprawia wrażenie, że my już ją dobrze znamy. Więc uczmy takiej ostrożności, nawet jeśli ktoś zadzwoni do naszego domu na telefon stacjonarny, czy też na telefon komórkowy naszego dziecka, żeby nie przekazywało informacji, że jest samo w domu, gdzie mieszka, nie podawało adresu, nie mówiło właśnie swojego imienia.
A zaczepione, żeby po prostu potrafiło się zachować, no, po prostu zacząć wzywać pomoc.
Tak, potrafiło być asertywne. Dzieci są w domu, prawda, bo część Polaków tylko wyjeżdża na wczasy, nie cała Polska. Część pracuje i to ciężko, albo też jest bezrobocie, ale zakładam, że pracują. No i zostawiają te dzieci, które można zostawić, na które się jakoś tam bawią, oglądają telewizję, mają podwórko, ale jednak są ileś tam godzin same, więc trzeba uważać teraz na wszystko, na jakieś środki, prawda, chemiczne, zostawione, warsztaty otwarte, ojców, tatusiów, prawda, nieraz narzędzia, jakieś piły. No, trzeba mieć wyobraźnię tak szeroką, jak dziecko ma wyobraźnię.
Tak, prawda? Pamiętajmy też o kwestiach różnego rodzaju wypadków, do których dochodzi, powiedzmy, na wsiach. Tam dzieci też często pomagają w różnych pracach, więc uczmy tych zasad BHP, tych bezpiecznych zachowań, kiedy dziecko widzi na przykład cofające auto, duże, z przyczepą, kluczyk, ciągnik. Oczywiście też, nie zostawiajmy ich. Natomiast kiedy widzi cofające auto, natychmiast musi z drogi tego auta uciekać, albo wybiegać tak, żeby było widać je
w lusterku. Że ono tam po prostu jest.
Tak, że ono tam jest, bo...
No i dzieci w autach zostawione, to już tyle było ostatnio mówione, ale no są te błędy popełniane, prawda?
Mówimy o...
Tak, bo nam się, czasami po prostu ludziom się wydaje, że to będzie chwila.
Mhm. Tak.
A to jedna półka, druga półka, trzecia półka i z tej chwili robi się 30
kontrolę,
minut, tak?
Tak, nad
czasem. Ja myślę, że to, co się ostatnio wydarzyło, też otworzyło nasze myślenie również na to, że będziemy w tej chwili, ja nie mówię, żeby chodzić po parkingu i patrzeć do każdego auta, czy tam ktoś przypadkiem dzieci nie zamknął, ale myślę, że takie sytuacje, jeśli ktoś to zauważy, to mam nadzieję, że nie pozostanie to pozostawione samemu sobie, tak? Że
jak z tym wybiciem szyby, nie, są jakieś konsekwencje?
Nie ma konsekwencji. Nie ma. To trzeba jasno sobie powiedzieć. Jeżeli będzie sytuacja, w której będziemy widzieli, że jest upał, w środku jest dziecko, które płacze, do którego przez dłuższy czas najprawdopodobniej nikt nie przyszedł i nikt nie idzie.
Nie wołam, tylko wybijam szybę.
Jeżeli tak się zdarzy, że zdecyduję się na to, żeby wybić szybę, to jestem zwolniona z odpowiedzialności, ponieważ działam w stanie wyższej konieczności. Oczywiście musimy w tym wszystkim zachować umiar, tak? Bo jeżeli jest tak, że ktoś zostawił dosłownie na chwilę, poszedł, nie wiem, po koszyk i już mama z tym koszykiem idzie, a ja tą szybę wybijam, no to każda sytuacja jest inna. Ale mówimy o normalnej sytuacji, skrajnej, która ma miejsce. I to nie dotyczy jedynie dziecka, chociaż oczywiście ono będzie najważniejsze, bo no, mówimy o małym człowieku, ale to dotyczy także psów czy kotów pozostawionych.
Tak, a też panie Krzysztofie, taki był przykład, zdarzy, że ktoś zostawił dziecko z uchylonym oknem, no i dziecko włożyło główkę dwuletnie i, no i też nie mogło wyciągnąć z powrotem, to było na Podkarpaciu.
Tak, to samochód taki niezabezpieczony był w gospodarstwie czy na podwórzu generalnie. I dziecko bawiąc się wsadziło głowę, nie mogło wyciągnąć, zanim ktoś zauważył.
A to wsadziło od zewnątrz, tak?
Nie, wewnątrz. Samochód był otwarty, szyby uchylone, no i dziecko bawiąc się, no było ciekawe, wymyśliło sobie taką, a nie inną zabawę. Głowę włożyło, wyjąć nie mogło, jakoś straciło równowagę, no, przycisnęło drogi oddechowe i dziecko się udusiło, zanim ktoś zdążył.
To jest straszny wypadek, zareagować, który się wydarzył, ale pamiętajmy o tym, że to, no, co by nie mówić, no to jednak dorośli są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i to od naszej wyobraźni, od osób dorosłych wyobraźni zależy ich bezpieczeństwo. Musimy przewidywać nieprzewidywalne tak naprawdę, bo dzieci w pewnym momencie są nieprzewidywalne po prostu. Robią rzeczy, które by nam do głowy pewnie nie przyszły.
No, przy młodszym dziecku wystarczy na przykład wyjąć kluczyk ze stacyjki samochodu i to wystarczy, a przy troszeczkę starszym już na przykład stołu ten klucz trzeba schować, bo sobie weźmie miejsce widząc i się obsłuży, prawda? Także to właśnie wyobraźnia.
Ale też może wspomnę o takiej sytuacji, bo właśnie podczas wakacji rozprężenie, czasami też podczas robienia różnego rodzaju zakupów, żyjemy dzisiaj w takim pędzie, co chwilę ktoś albo przerwie nam myśl, bo zadzwoni telefon, albo musimy natychmiast coś załatwić i to wszystko powoduje, że niejednokrotnie zachowujemy się trochę, ja bym nazwała nawet irracjonalnie. My w Toruniu przyjęliśmy kilka zgłoszeń, kiedy osoby pojechały na przykład do galerii autem, a następnie zgłosiły nam kradzież pojazdu, bo okazało się, że wróciły do domu na pieszo, zapominając o tym, że dotarły do galerii autem, czyli samochodem i potem pod domem tak sądziły, że został im skradziony, więc to są przykłady też między innymi tego, że gdzieś tam zaczynamy zapominać rzeczy, które właśnie chwilkę temu zrobiliśmy, albo nie kontrolujemy pewnych sytuacji ze swojego życia. Zwolnijmy może troszeczkę, dajmy sobie szansę, żeby się zastanowić i dajmy sobie trochę jakby oddechu i spokoju, ale zachowajmy pewnego rodzaju czujność.
No i
czujność.
Tutaj pociąga zaufanie jednak do służb mundurowych, do policji, nie bójmy się, popatrzmy ostatnio te akcje, jak przez telefon ratuje się dzieci, prawda? I to były przypadki strażaków, policjantów, tak samo służb medycznych, że w tych sytuacjach trudnych, no dziadkowie zadzwonili pod ten numer 112 bodajże, tak?
Można 112, tak, 997 lokalnie.
I po prostu może uratowane dziecko, które było.
Tak, zwłaszcza, że najczęściej miesięczne. Osoby, które te numery obsługują i odbierają, mają jakieś elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy, zwłaszcza, że w przypadku tak małych dzieci jak miesięczne dziecko czy kilkutygodniowe, to wcale nie jest takie łatwe i nie wszyscy to potrafią zrobić, więc ta pomoc okazuje się być bardzo ważna. Zresztą dzisiaj w telewizji pokazywaliśmy właśnie film, który został wyprodukowany przez Kujawsko-Pomorską Policję, który można zresztą zobaczyć na naszych stronach i żeby sobie to utrwalić.
Czyli
www.kujawsko-pomorska-policja.gov.pl. Natomiast co jest ważne, to żeby to sobie zobaczyć, bo to nie jest takie proste udzielić pierwszej pomocy dziecku, które się zakrztusiło, albo takiemu, u którego ustała praca serca i nie ma oddechu. U takiego maluszka to naprawdę jest sztuka i żeby wiedzieć, jak to zrobić.
Ale nawet jeśli nie wiemy do końca, jak to zrobić, to najcenniejszym jest to, że podejmujemy próbę tego. Tutaj pani rzecznik też w telewizji mówiła o tym, że najcenniejsze i najważniejsze jest to, żeby nie bać się udzielać tej pomocy. Czy to będzie ktoś z członków naszej rodziny, czy też będzie ktoś zupełnie obcy. Możemy jedno ratować komuś życie, ale drugą rzeczą uchronić go, pomagając mu oddychać w sytuacji nieprzytomności i udzielając tej pierwszej pomocy, możemy go niejednokrotnie uchronić nie tylko przed śmiercią, ale również też długotrwałym leczeniem bądź przed wózkiem inwalidzkim, bo tak naprawdę naprawdę niedotlenienie naszego mózgu następuje bardzo szybko i to może powodować długotrwały proces takiej właśnie rehabilitacji lub po prostu kalectwo do końca życia, jeśli tego po prostu nie zrobimy w odpowiednim czasie.
Właśnie. Zeszliśmy na takie tematy medyczne, ale też pamiętajmy o tym, żeby zanim zaczniemy, jeśli jesteśmy przy udzielaniu pierwszej pomocy, żeby tą pomoc przede wszystkim najpierw wezwać. A potem, jeśli jest taka konieczność, to kontynuować to sztuczne oddychanie, mówiąc kolokwialnie, bo tak to wszyscy nazywamy, do czasu przyjazdu służb ratowniczych. I jeszcze ostatnia rzecz, która jest ważna i którą musimy pamiętać, to są 2 wdechy, 30 uciśnięć. Taki schemat, bez względu na wiek, osoby, która jest reanimowana. 2 wdechy, 30 uciśnięć i tak do przyjazdu służb ratowniczych.
Tu warto wskazać także taką kwestię, bo często przy wypadkach drogowych zdarza się, że wszyscy patrzą, nikt nie pomaga. No, jest kwestia tego typu, że przepisy karne stanowią sankcję dla osoby, która nie udziela człowiekowi pomocy, który znajduje się w sytuacji krytycznej dla swojego życia czy zdrowia. Także my mamy obowiązek tą pomoc udzielić. Cokolwiek robiąc, prawda? Aha. Bo to, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, żeby tą pomoc pierwszą podjąć, bo to są emocje, to są nerwy, czasami się zapomina, więc
no tak, ale
każda pomoc
się przydaje. Że jeśli chodzi o to udzielanie pomocy na drodze, to samo wezwanie służb ratunkowych na miejsce jest już udzieleniem pomocy.
Oczywiście.
Natomiast odjechanie bez zatrzymania się, bez zainteresowania
udawanie,
że się tego nie widzi, jest po prostu po pierwsze szkodliwe, a po drugie zabronione. Każdy kierowca ma obowiązek stanąć i udzielić pomocy.
To a propos jeszcze podróżowania, autokary na kolonie wiozące dzieci. Jak to jest? Co może rodzic? Do czego ma prawo? Każdy rodzic ma prawo co sprawdzić?
Oczywiście, no rodzic, jeżeli taką wiedzę posiada, czy organizator wycieczki, to ten autokar sobie obejrzeć może, jednakże służymy chętnie swoją pomocą, bowiem przyjmujemy zgłoszenia, czy to od rodziców, czy opiekunów. To nie musi nawet być rodzic, to może być inna osoba, która...
Ale organizator mówi tak, wszystko sprawdzone, elegancko, naprawdę proszę nam o
zaufanie. Wspaniale, a my przyjedziemy i też sprawdzimy.
A patrzy właśnie rodzic, że jednak coś...
A tutaj jest taki sposób, żeby to sprawdzić, bowiem jeżeli autokar był kontrolowany w jakimś niedługim czasie, czy nawet w tym samym dniu, zawsze po takowej kontroli otrzymuje jeden egzemplarz, oryginał protokołu kontroli, w którym policjanci zaznaczają, jakie elementy tego autokaru zostały sprawdzone i czy one są sprawne. Jest ten protokół jest także potwierdzeniem, że trzeźwość kierującego została sprawdzona, bo my zawsze w takiej sytuacji, kiedy udajemy się na kontrolę stanu technicznego, także badamy trzeźwość kierującego tym pojazdem. I tu trzeba wskazać, że w tym roku, w 2014, na terenie Torunia skontrolowaliśmy ponad 160 autokarów i w ponad 60 przypadkach były usterki. No, niektóre udało się usunąć, a w kilkunastu przypadkach autokary nie zostały dopuszczone do ruchu, także zachęcamy do zgłoszenia takiej kontroli. Warto jednak w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo dzieci, żeby bezpiecznie dojechały do celu.
A dziecko na kolonii, na co go uczulamy, co mu mówimy, jakie porady dawać? O tym też była mowa, ale to może przypomnijmy, prawda?
Myślę, że przede wszystkim taki wyjazd dziecka to nauka samodzielności. Możemy oczywiście przeprowadzić rozmowę, mówmy, co może być niebezpieczne, ale tak naprawdę przede wszystkim dzieci muszą się dostosowywać do wszystkich poleceń i regulaminów wydawanych przez opiekunów. Myślę, że też warto zastanowić się, czy dajemy dziecku drogi telefon, tablet, laptop. Niech to będzie też czas wypoczynku i od takiego sprzętu, a niejednokrotnie dzieci albo ten sprzęt w jakiś sposób niszczą, albo mogą zagubić, mogą też paść ofiarą jakiejś kradzieży, dajmy na to telefonu komórkowego. Zawsze są różne możliwości, żeby się z dzieckiem skontaktować. Przede wszystkim, jeśli bardzo nam zależy, możemy się kontaktować z opiekunami, ale dawanie dodatkowych i bardzo drogich rzeczy dziecku może powodować, że będzie to dodatkowy kłopot w pilnowaniu tego i niestety, jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, straty też będą większe. Ja zalecałabym tutaj, żeby wyposażyć dziecko w kilka karteczek czy wizytówek z numerami telefonów do rodziców, z których wtedy można skorzystać, jeżeli jest to konieczne, czy poprzez telefon opiekuna, czy też dziecko samodzielnie będzie chciało zadzwonić, ale też tutaj apel do opiekunów. Zdarza się, że dziecko, będąc w grupie, z grupą wycieczkową, gdzieś się odłączy, gdzieś wejdzie w inną uliczkę, dłużej zostanie w sklepie i zagapi się i nagle się zaczyna wielkie poszukiwanie, bo brakuje jednej osoby. W momencie, kiedy dziecko posiada kartkę z numerem telefonu do opiekuna grupy, opiekuna kolonii lub też miejsce tego wypoczynku z adresem dokładnym, zawsze może wejść do sklepu jakiegokolwiek, czy poprosić sprzedawcę i poprosić o wykonanie telefonu, żeby natychmiast się skontaktować z opiekunem. To bardzo ułatwia, ale też ułatwia pracę służbom, które potem poszukują, bo się okazuje, że dziecko nie wie, na jakiej ulicy jest, jest w jakiejś szkole, powiedzmy na wakacjach albo w jakimś ośrodku, ale dokładnie nie wie, jak się to nazywa, nie zna numeru telefonu do opiekuna. Takie rzeczy troszeczkę utrudniają. Żeby to przebiegało sprawniej, żeby nie narażać dzieci na dodatkowy stres, warto wyposażać je właśnie w takie tak zwane systemy powiadamiania alarmowe, jakby je nie nazwać, służące po prostu temu, żeby skrócić stres temu dziecku.
Czas wakacyjny, jeszcze może taki element jak dziecko jest w domu. Czyli tak, kolonii zostawiamy. Teraz przechodzimy, jest w domu.
Ja jeszcze może przy koloniach, tak? Bym się zatrzymała i namawiała gorąco rodziców, żeby wybierali sprawdzonych organizatorów.
Tak, to też ważne.
To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że dzieci jadą z właściwymi osobami na te wakacje, żeby to byli organizatorzy, którzy zostali i wypoczynek, który został zgłoszony do kuratorium. To można sprawdzić, to wszystko jest dostępne. Niech nikt państwa nie zwodzi, że się nie dało, że ktoś, że jakaś pani w urzędzie tego nie chciała zapisać albo coś takiego. To są po prostu bzdury, to jest nieprawda. Organizator najlepiej, żeby był sprawdzony przez nas, czy została ta kolonia zgłoszona w kuratorium, bo wtedy mamy gwarancję, że tak naprawdę naszymi dziećmi będą zajmowały się osoby odpowiedzialne, które posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje.
A teraz dzieci w domu, dużo czasu, dużo pomysłów, internet, prawda? Uwaga też na internet, to znaczy, żeby był pod kontrolą, znajomości, jakieś zawieranie, żeby to sprawdzać, nie bać się, że dziecko już ma prawo do wszystkiego.
To no jest nie, jedno. No to oczywiście na pewnym etapie to zaufanie jest niezbędne, żeby funkcjonować z nastolatkiem, ono musi być, ale jeśli mówimy o dzieciach, to tak naprawdę, oczywiście, to trzeba te dzieci nauczyć korzystania z internetu. To nie jest tak, że to wszystko jest dane i szkoła załatwi za nas wszystko, bo przede wszystkim my jesteśmy zobowiązani do tego, aby nasze dzieci wychowywać i uczyć. Szkoła może nam w tym pomagać i to jest niezwykle ważne, żeby dzieci, które zaczynają swoją przygodę z internetem, dostały ten pakiet informacji od rodziców. Przede wszystkim mówiącym o tym, na jakie strony wolno czy nie wolno wchodzić. Ja już nie mówię o kontroli rodzicielskiej i blokadach, które można bez problemu przy minimalnej wiedzy, a jeśli się jej nie ma, to na pewno znamy kogoś, kto tą wiedzę ma, żeby zablokować, żeby zainstalować takie programy, które będą uniemożliwiały wchodzenie na strony, których dzieci nie powinny widzieć. A zupełnie inną historią jest zawieranie znajomości za pośrednictwem internetu. Trzeba dzieciom wytłumaczyć, że to nie jest za każdym razem tak, że osoba, która podaje się za kogoś, rzeczywiście tą osobą jest. Kiedy dochodzi do takich zaczepek, do nagabywania, do prośby o zdjęcia, które powinny właściwie na każdym etapie budzić moje... powinna mi się zapalać czerwona lampka. Czy rzeczywiście ta osoba chce moje zdjęcie i po co jej to moje zdjęcie? Tak naprawdę nawet my jako dorośli ludzie bardzo wiele informacji o sobie wrzucamy do internetu poprzez publikację zdjęć z dalekich podróży, poprzez publikację zdjęć nowego auta, które akurat kupiliśmy. To tak naprawdę jest ogromne źródło informacji, także dla ludzi, którzy chcą to wykorzystać w zupełnie innym celu.
Czasem gdzieś kupując coś podajemy, nie, ktoś tam coś żąda jakichś głupich dat urodzin i tak dalej, to nie mamy obowiązku.
Co to w ogóle prawda, ma? Żeby, co to ma, co ma do rzeczy,
każdą
prawda?
Informację, którą dajemy o sobie, naprawdę w ogóle w sieć, czy udzielamy komukolwiek, zastanówmy się najpierw bardzo mocno, w jaki sposób i przewidujmy, w jaki sposób mogą one być wykorzystane. Często rozmawiając z różnymi firmami takimi telekonsultingowymi, marketingowymi, udzielamy tak wielu informacji o sobie, jako o konsumencie, jako o rodzinie, o osobach nam najbliższych. Naprawdę zastanówmy się, zanim powiemy komukolwiek o czymkolwiek, co dotyczy nas, bo nigdy nie wiemy, w jaki sposób ta sytuacja może być wykorzystana. Ja zawsze mówię, że choćby najdrobniejsza informacja może zmienić czyjś los, ale w takich sytuacjach, kiedy nie wiemy, z kim rozmawiamy, niejednokrotnie na przykład wystarczy poprosić taką osobę o przesłanie tych pytań mailem, żebyśmy mogli się dłużej zastanowić i za chwilę okazuje się, że po prostu już nie ma o czym rozmawiać i wcale nie musimy tego udzielać. Nie podawajmy żadnych swoich danych, namiarów, informacji o sobie, choćby nawet to był, nie wiem, telefon komórkowy gdzieś tam wrzucony w sieć. Nigdy nie wiemy, kto i w jakim celu tą informację wykorzysta.
No, dzieci w domu to nie tylko internet, chociaż jest to powszechne teraz, czy to w telefonie, czy na komputerze. Internet jest wszędzie, ale także to jest dziecko na drodze, bo przemieszcza się do kolegi, jedzie rowerem do kolegi, jedzie na rolkach, biegną na boisko. Dlatego też warto cały czas te wartości, które dotyczą ich bezpieczeństwa, o których w ciągu roku szkolnego się mówi, podtrzymywać także przez wakacje, bo to bezpieczeństwo dzieci w zakresie na przykład oznakowania, czy chociażby chodzenia prawidłową stroną drogi, czy uważania po prostu na pojazdy, bo wiemy, że nawet kiedy pieszy ma pierwszeństwo, to dobrze jest, kiedy spojrzy, czy jakiś tutaj pojazd mu nie zagraża, bo konfrontacja metalu z ciałem ludzkim nigdy na dobre nie wychodzi. No i warto u dzieci te postawy bezpiecznego zachowania, bezpiecznego korzystania z drogi kreować cały czas.
Czyli właśnie ten temat niewyczerpany, bo bezpieczeństwo w czasie wakacji, udane wakacje, bezpieczne wakacje, tak trochę bierzemy tak różne aspekty, prawda, i kolonie, bycie w domu, bo też możemy teraz pływanie, miejsce, gdzie można w ogóle pływać bezpiecznie. No, zakazane są te wszystkie glinianki i tak dalej, myślę, prawda, tam gdzie nie ma...
Zakazane są miejsca tam, gdzie stoi znak zakaz kąpieli, tak? Tam, jeżeli się kąpiemy, to łamiemy przepisy i możemy zostać ukarani mandatem, ale nie, umówmy się też, że nie jesteśmy w stanie postawić zakazów wszędzie. I należy sobie zadać takie pytanie, czy jeśli nie ma zakazu, to znaczy, że jest to miejsce bezpieczne. Miejsce bezpieczne i takie byłoby, taki byłby ideał, gdybyśmy mogli wszyscy korzystać z plaż ze strzeżonym kąpieliskiem, gdzie jest ratownik, no to takie miejsca oczywiście możemy z całą pewnością powiedzieć, że są bezpieczne, choć i wtedy nie jest powiedziane, że nie wydarzy się sytuacja, w której ratownik będzie musiał podejmować interwencję, ale na pewno życzylibyśmy sobie, żeby korzystać z takich kąpielisk, które mają ratowników. Natomiast jeżeli nie jest to możliwe, a w większości przypadków pewnie nie jest, bo jednak tych plaż strzeżonych jest zdecydowanie mniej niż tych innych, to na pewno wybierajmy akweny takie, które znamy. Takie, o których wiemy, jak tam przebiega nurt, jakie jest dno. Absolutnie nie mogą być to rzeki. Rzeka ma swój nurt, ma swój bieg. Rzeka jest zdradliwa, ponieważ przez to, że płynie, zmienia się również jej dno. A mało tego, niesie ze sobą różne kłody, których w ogóle nie widać. Mieliśmy już takie przypadki w Polsce, że dochodziło do tragedii i w nurcie rzek ginęły całe rodziny, ponieważ rzeka jest po prostu zdradliwa i nawet dla tych, którym się wydaje, że bardzo dobrze pływają, okazuje się, że te umiejętności nie wystarczały. Dlatego gorąco przestrzegamy przed kąpielami na pewno w rzekach. Najprostszy przykład, nie wiem, 2-3 tygodnie temu w Bydgoszczy w nocy młody człowiek postanowił wykąpać się w rzece Brdzie. No tu na pewno wagę odegrał również alkohol, wcześniej prawdopodobnie wypity. Wszedł do wody na wysokości hali łuczniczka, porwany został przez nurt rzeki. i został niestety wyłowiony, nieżyjący już po paru godzinach poszukiwań, po drugiej stronie rzeki na wysokości hotelu, który znajduje się również nad rzeką, zupełnie w innym miejscu, gdzie wszedł. Myślę, że to jest też przykład na to, że jeśli korzystamy z kąpieli, no to bądźmy trzeźwi, ponieważ alkohol przede wszystkim osłabia naszą reakcję, osłabia naszą zdolność oceny sytuacji. Alkohol powoduje również reakcje fizjologiczne w organizmie, które potem skutkują tym, że osoba zaczyna się topić na skutek gwałtownego szoku organizmu, który wchodzi do zimnej wody. Mało tego, paradoksalnie dodaje również osobie, która jest pod wpływem alkoholu, odwagi. Tak? Jej się wydaje, że oczywiście pływa lepiej niż oceniałaby to, będąc osobą trzeźwą. A potem okazuje się, że te utonięcia, z którymi mamy do czynienia, to w bardzo wielu przypadkach są to utonięcia, którym towarzyszył również niestety alkohol. Takich utonięć w czasie zeszłorocznych wakacji mieliśmy tylko w kujawsko-pomorskim województwie 20. Natomiast muszę powiedzieć, że od początku czerwca w naszym województwie utonęło już 7 osób, a wakacje jeszcze się nie zaczęły.
No i jeszcze a propos tutaj alkoholu, to pamiętajmy też o odpowiedzialności takiej, no bo cóż, no wakacje sprzyjają też tym spotkaniom, prawda, przeróżnym, grillowaniu i tak dalej, więc no absolutnie kierujący, to już wiemy.
Ale muszę jeszcze tutaj powiedzieć, o czym nie wszyscy wiedzą, że korzystanie ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu również jest karalne, jest zabronione i można za to dostać mandat od 20 do 500 zł.
Czyli tym takim rowerkiem
wodnym, po piwku, absolutnie.
No właśnie.
Kajakiem. Absolutnie, kajakiem, w ogóle sprzętem pływającym. Ponieważ,
czy pontonem takim, własnoręcznie nadmuchanym.
Dokładnie, ponieważ ustawa nie określa, jakiego rodzaju jest to sprzęt, mówi tylko o sprzęcie pływającym. A tak naprawdę pewnie
tratwa
samoręcznie zrobiona, to nie ma znaczenia, tak? Czy to jest sprzęt profesjonalnie kupiony, czy zrobiony. Można za to zostać ukaranym mandatem. I oby tylko tak się to skończyło, tak powiem. Bo przecież bardzo często jest tak, że ten alkohol, ten rower wodny, jakieś wygłupy, że już nie mówię, że wsiada więcej osób niż powinno, jest zabawa, jest wesoło, dopóki ten rower się nie przewróci. I potem nagle okazuje się, że jest ogromny problem i na przykład jest cała grupa, a jedna, dwie osoby idą pod wodę. I kogo ratować? I kto ma to robić?
Tak. I też a propos tych zabaw, pamiętajmy też, że bierzemy odpowiedzialność za gości naszych, to znaczy ktoś tam przekroczył limit, źle obliczył, jaką ma głowę. Nie wypuszczajmy z domu czy z jakiegoś spotkania takiego człowieka, prawda? Widzimy, że on, no, on może nie trafić z powrotem. Chociaż to jest blisko gdzieś, nie?
Żeby... Starajmy się być odpowiedzialni. No,
Również za innych.
Jakby tak, sytuacje, które odnotowują policjanci, to ta nasza policyjna praca pokazuje wielokrotnie, że jedna osoba pozostawiona, dziś mówimy o wakacjach, ale też dajmy na to pozostawiona gdzieś na drodze sama trafia gdzieś.
Klubie, tak. Idzie grupa, wychodzi do klubu, wszyscy się dobrze bawią, nagle wracają, a nagle okazuje się, że jednej osoby nie ma. Nikt nie wie, kiedy ona zniknęła, nikt nie wie, gdzie ona poszła, kiedy się oddaliła. Wszyscy tylko pamiętają, że dużo pił.
To, co tutaj mówi koleżanka, to jest taka sytuacja wiktymogenna też, czyli taka, która prowokuje niejednokrotnie sprawców czy przestępców do działania, kiedy obserwują osobę samotnie wracającą pod wpływem alkoholu i nagle okazuje się, że ta osoba mało tego, że została pobita, to jeszcze okradziona z pieniędzy, portfela, dokumentów lub telefonu, czasem tylko telefonu komórkowego, po prostu padła ofiarą rozboju, napadu i okazuje się, że wykrycie sprawców tego zdarzenia jest niebywale trudne, bo ta osoba nawet mało tego, że nie pamięta, jak naprawdę do tego doszło do końca i jaki był przebieg tego zdarzenia, to nigdy nie, to bardzo często, najczęściej nie jest w stanie opisać sprawców, jak oni wyglądali. I wtedy tutaj policjanci kryminalnych służb mają naprawdę pełne ręce roboty, bo to jest po tak zwanej nitce do kłębka. Czasami jeden szczegół jedynie pomaga powolutku jakby podoklejać kolejne, że tak powiem, te układankę czy te puzzle i wtedy dopiero składa się to w całość, żeby móc udowodnić sprawcom ten czyn i że one dokonały tego właśnie na tej osobie, odzyskać sprzęt
Czyli tak, rozwaga, roztropność, patrzymy na dzieci, patrzymy na też na siebie, jako też kierowcy, jako rodzice, bo i też myślimy o swoich domach, zabezpieczamy. Nawet gdybyśmy, no można powiedzieć, byli jakoś tam pewni, że wszystko będzie dobrze, to takie przeczulenie jest dobre też w tym temacie, prawda? To
taka, nie
jest
tak, że, taka czujność, żeby przewidywać.
Ja się zapytam o te sławne pastylki, które powodują, że na przykład człowiek nie ma pamięci. Nie wiemy, jakie przypadki gdzieś tam na dyskotekach. Czy państwo mają jakąś wiedzę? Da się to poznać, smak tego? Czy jak to jest?
Znaczy, to jest w ogóle właściwie bardzo trudna sprawa. To trochę z tą sytuacją jest trochę tak, że nie ma na ten temat statystyk, bo tak naprawdę bardzo często jest tak, że osoba, która tego doświadcza, nawet nie wie, że coś takiego miało miejsce. Mhm. Do nas trafia na przykład osoba, ofiara gwałtu. Załóżmy, ofiara zgwałcenia. I się okazuje, że dopiero jak ona zaczyna składać zeznania i zaczyna opisywać fakty, które miały miejsce, to okazuje się, że są luki w tej pamięci, tak? Że ona nie pamięta ostatnich 2-3 godzin.
Ale chodzi mi o to, czy pijąc ten, czy to jest bezsmakowe, tak? Że to trudno jest wtedy...
Niestety jest to z tego, co mówią osoby, które tego doświadczyły, niestety jest to bezsmakowe. Bardzo często wrzucane do drinka czy do piwa, które stoi bez opieki, bez nadzoru. Stąd na przykład była taka kampania swego czasu Watch Your Drink, czyli pilnuj swojego drinka. Nie odstawiaj go w miejsce, którego nie kontrolujesz, ponieważ nie wiesz, w jakim momencie ktoś dorzuci coś do tego drinka. Jeśli tak się stało, trudno.
Po prostu zamieni
kupmy,
taką samą
kupmy sobie nowego i tego już nie dopijamy.
To też nie chodzi o gwałt, ale może być okradzenie kogoś, prawda? Wiem,
oczywiście,
że ktoś ma drugi portfel i zostawia mu takiego, wychodzi na chwilę do telefonu.
Gdzie jest dobra zabawa i alkohol, często ta czujność jest w ogóle
uśpiona,
jakby zapomniana, że należy ją zachować. Nikt na to nie zwraca uwagi, wszyscy się świetnie bawią i nagle, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, albo się okazuje, że kogoś nie ma, albo że dziewczyna była obserwowana przez kogoś i nagle zniknęła nie wiadomo z kim, wyprowadzona pod pachę. Naprawdę starajmy się, jeżeli idziemy jakąś grupą, może chociaż jedna osoba jest w stanie unikać alkoholu i być trzeźwą i na przykład przypilnować całej reszty, żeby zwrócić uwagę, gdzie kto jest i gdzie nagle zniknął. Bądźmy odpowiedzialni po prostu. Idziemy w grupie i wracajmy w tej samej grupie. Korzystajmy albo ze środków komunikacji miejskiej, albo jeżeli jest to możliwe, z taksówek. A może ktoś życzliwy ze znajomych, kto nie pił, a przyjechał samochodem, jest w stanie nas po prostu wszystkich podwieźć do domu. Następnym razem zrewanżujmy się tym samym, tak? My będziemy na tak zwanym dyżurze i cała reszta będzie bezpieczna. Do tych sytuacji dochodzi bardzo różnych i myślę, że przede wszystkim to życie i zdrowie jest nasze najważniejsze, więc warto wcześniej się zastanowić i zadbać o nie. No i pamiętajmy, że jeżeli wybieramy się choćby na jednego drinka, no to nie jedźmy własnym samochodem. Wiedzmy, że to nasze auto niech zostanie w domu i skorzystajmy z każdego innego środka lokomocji.
Tak, 22:29, już godzina naszego programu mija. Teraz druga godzina należy do naszych słuchaczy. Będziemy odbierać telefony od państwa, pewnie z pytaniami, z obserwacjami, z jakimiś problemami. Nie na wszystkie pewnie da się odpowiedzieć, bo życie jest bardzo, bardzo bogate, ale na co się da, to będziemy tutaj, nasi goście będą służyć. Ja przypomnę, mówimy o bezpiecznych wakacjach, o przygotowaniu do tych wakacji, do ich dobrego, bezpiecznego przeżycia. Goście to pani nadkomisarz Monika Chlebicz, rzecznik prasowy, komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz pan podkomisarz Krzysztof Dankowski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Zapraszamy do telefonów, widzę, że już są. Dla Polski Północnej 655-2355, dla Polski Południowej 655-2356, a także i dla zagranicy, dla naszych słuchaczy. Ten numer to 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. I odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria, prosimy bardzo. O, ktoś był, ale się chyba rozłączyło w ostatnim momencie. Teraz próbujemy. Bardzo proszę. Halo? Prosimy. Halo, halo? Proszę bardzo, słuchamy. Radio Maria. Niestety jakiś... Próbuję, czy to jest na żywo ktoś. Na pewno na żywo jest 22.30. Słuchają państwo Radia Maria. Bardzo proszę, słuchamy. Szczęść Boże, kto jest z nami?
Grzegorz z Jałodowa się kłania, kierowca ciężarówki.
Witam, panie Grzegorzu.
Tak się składa, że dzisiaj w studiu mamy gości z Bydgoszczy i chciałem się zapytać, jak policja próbuje działać odnośnie tych dziewczyn, które stoją na chodnicy Bydgoszczy. Jako kierowca ciężarówki każdego dnia przejeżdżam przez Bydgoszcz i widzę tam około 10-15 dziewczyn lekkich obyczajów i jadąc wakacje ze swoimi dziećmi. Nie wiem, jako ojciec, jak mam się z tych dziewczyn na przykład tłumaczyć, że to są za panie stojące przy tej drodze i widzę, że policja w ogóle nie reaguje. W ogóle jak my jako Polacy wyglądamy w obliczu obcokrajowców przejeżdżających przez Polskę czy jadących na wczasy. I drugie, taka sprawa, którą bym chciał poruszyć, to taki apel do kierujących autami osobowymi. Wielokrotnie tak się zdarza, że całe rodziny jadą na wakacje i wyprzedzają gdzieś przed terenami zabudowanymi czy w terenie zabudowanym auta ciężarowe i widząc fotoradar praktycznie hamują prawie do zera przed taką ciężarową. I w momencie, kiedy ja jadę na przykład pojazdem 40-tonowym, to ja nie wiem, czy mam ostro hamować, czy uciekać gdzieś do rowu, czy czekać, aż towar się wysypie mi do kabiny. Także...
No to jest właśnie straszne, bo wie pan, dużo nas słucha kierowców tirów, to ciekawe, pozdrawiamy gorąco, mówią, że to się dobrze jedzie i słucha, bo są takie, jakieś taka animozja jest między właśnie kierowcami tirów, a zwykłymi kierowcami, gdzieś tak powstało, ale to może są sytuacje jakieś takie wyjątkowe, nie, że jednak jest ten kompleks, że wy jesteście tacy wielcy, nie, że to jest takie wielkie, potężne, no ale ten wielki, potężny właśnie ma nieraz problem, żeby zahamować w miejscu, nie, to nie jest...
To znaczy tak, jest... po prostu kierowcy z aut osobowych nieraz nie zdają sobie sprawy, że pomimo, że się wleczemy, że niby im przeszkadzamy, ale jedziemy płynnie i po prostu nieraz bardziej się opłaca przejechać jakąś miejscowość za ciężarówką, która zna ograniczenia, która wie, gdzie stoją fotoradary i no przejedzie przez tą miejscowość płynnie, niż wyprzedzać i za chwilę się bać po prostu tej jazdy dalszej, widząc fotoradar, widząc jakieś zdarzenie, gwałtowne hamowanie i po prostu my z ciężarówek to nieraz dostajemy wielkich oczu i nie wiemy, co zrobić w takiej sytuacji.
Tak, tak. Panie Grzegorzu, takie drogi, żeby było pasmo dla ciężarówek, dla tirów, prawda? My sobie dwoma spokojnie jedziemy, a wy sobie tym jednym, prawda? Przez całą Polskę, żeby takie było.
Tak to znaczy nie do końca, tylko po prostu takie wzajemne zrozumienie, tak, że po prostu my pracujemy, ciągamy towary, nie jeździmy turystycznie ciężarówkami, tylko ciągniemy towar, tak? Ciągniemy towary do sklepów, na magazyny i ważymy. I przeciętny człowiek wie, ile czasu się pociąg zatrzymuje na stacji i powiedzmy, no ciężarówka, żeby się zatrzymać gwałtownie też potrzebuje tych metrów trochę więcej niż auto osobowe i po prostu taki apel o taką wyobraźnię dla kierowców osobowych.
Tak się rozumiem, dobrze.
Żeby po prostu brać pod uwagę, że na przykład mam za sobą ciężarówkę, to muszę, nie wiem, nie straszyć bynajmniej tego kierowcy, tak?
Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo panu. Już państwo tutaj odpowiadają na te zagadnienia tutaj, które pan poruszył. Bardzo prosimy, kto? Pani Monika Chemik.
No tak, to zostałam wywołana do odpowiedzi. Ja nie zgodzę się z panem, że bydgoscy policjanci nie reagują na panie stojące przy drodze krajowej numer 10. Doskonale znam to miejsce, bo ja mieszkam w Bydgoszczy i też tamtędy przyjeżdżam. Problem niestety nie jest taki prosty. Prostytucja w Polsce nie jest karalna. Karalne jest tylko czerpanie korzyści z nierządu. Żeby taką sprawę policja mogła prowadzić, musi mieć zawiadomienie osoby, która jest osobą pokrzywdzoną. Czyli pani, która stoi i z której nierządu ktoś czerpie korzyści. Jak się państwo domyślacie, Zawiadomienia w takich sprawach są sporadyczne. Nie mówię, że się nie zdarzają, bo i takie się zdarzają, ale to wymaga złożenia zeznań. Policjanci mogą i to robią w tego typu sytuacjach jedynie ukarać taką osobę albo za zaśmiecanie lasu, albo za wjazd do lasu, albo za stworzenie zagrożenia dla ruchu drogowego, jeżeli osoba, która stoi, najczęściej kobieta, takie zagrożenie rzeczywiście swoim zachowaniem spowoduje. I to jest wszystko, co możemy zrobić. I zapewniam Państwa, że to robimy, a najlepszym, chociaż oczywiście w cudzysłowie dowodem na to, że tak jest, są skargi tychże pań, kierowane również do komendanta wojewódzkiego na to, że są przez policjantów szykanowane, że policjanci utrudniają im życie i że one nie robią nic, co nie jest zakazane. Także nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że policjanci nie podejmują działań. Natomiast nasza możliwość jest ograniczona. Pewnie ja bym też sobie nie życzyła takiego widoku, zwłaszcza, że niejednokrotnie ubiór nie pozostawia wiele do wyobrażenia.
I to też nie są chyba obywatelki polskie, prawda?
Bardzo często nie są to obywatelki polskie, ale niestety również też.
Coś jeszcze?
Natomiast apel kierowców, myślę, jak najbardziej dwoma rękami się
Ja chciałem tutaj pana Grzegorza wesprzeć w apelu do kierowców, jeżeli chodzi o zachowanie na drodze manewr wyprzedzania. Chciałem zaznaczyć, że obok prędkości jest to jeden z manewrów, który jest główną przyczyną zdarzeń drogowych i tutaj na pewno ostrożność daleko posunięta, rzekłbym, jest bardzo wymagana. Żeby wyprzedzać, trzeba mieć po pierwsze widoczność, a zachowanie polegające na tym, że ktoś wyprzedza, a potem gwałtownie hamuje bez uzasadnienia, bo dla mnie uzasadnieniem nie jest zobaczenie fotoradaru i chęć uniknięcia odpowiedzialności za przekroczenie prędkości, tylko to jest ewidentne stworzenie zagrożenia. Kierujący takim samochodem ciężarowym, chcący uniknąć zderzenia, może zjechać na przeciwległy pas, zjechać w inną stronę. To jest obszar zabudowany, więc tych niebezpieczeństw się szerzy. Można zostać za to ukarany mandatem karnym, ale także chciałbym zaznaczyć, że spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w przypadkach skrajnych może również zostać zakończone zatrzymaniem prawa jazdy, które zostanie oddane w dyspozycję sądu. Zatem przestrzegam kierujących przed takim zachowaniem, bowiem to również jest niebezpieczne zachowanie obok prędkości na drodze.
Czyli też rozwaga i tutaj pamiętajmy o innych. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Już można?
Tak, jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Ale jeszcze słyszałam radio.
Ale to nie, to trzeba ten efekt przyciszyć radio, nie, tym się nie przejmować, tylko do słuchawki mówić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Teraz i zawsze.
Ja też chciałam powiedzieć o pewnej sprawie, która według mnie jest działalnością przestępczą.
A jakie pani imię jest?
Maria i telefon mnie z Łodzi.
Z Łodzi.
Ja tutaj jestem bardzo poddenerwowana, bo jestem też właśnie w pewnym sensie prześladowana. I tutaj chcę powiedzieć o wróżbitach z TVN-u. W Polsacie wiem, że też takie coś jest. Uważam, że to nie jest tylko ich działalność wróżbiarska, niewinne jakieś zabawy SMS-owe, tylko za tym się kryje głębsza sprawa właśnie. Oni stosują różnego rodzaju energię.
Mario, ale prosta sprawa, bo od razu, bo też pani troszeczkę taką robi kryptoreklamę i namawia może, żeby ktoś sobie pooglądał. Więc najlepiej, pani Mario, jest co? Po prostu nie oglądać. Jeżeli jest jakiś program męczący, dla mnie głupi i tak dalej, to po prostu nie oglądam. Mam tyle innej możliwości, wybieram i tak dalej. Więc to jest najlepsze, bo tak to oczywiście specjaliści tutaj mają swoje zdanie, ale nie ma co propagować tego, co nie jest dobre. Myślę, że przejdziemy do następnego telefonu. Czy państwo coś by jeszcze chcieli?
Nie, myślę, że ta rada jest wspaniała.
No, bo to najlepiej wtedy. Coś mnie denerwuje, nie? To po co mam to jeszcze popierać, że będę słuchaczem czy widzem? Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Tak, proszę bardzo.
Jerzy z Lubina.
Witam panie Jerzy, słuchamy pana.
Boże. Mam w związku z tą audycją na temat brawury. Byłem kiedyś świadkiem 15 uczniów w wieku 15-16 lat w Przemyślu nad Sanem, dwie opiekunki, nauczycielki puściły tą młodzież do rzeki nieznany zresztą, samiec niebezpieczny. I w najlepszy sobie opowiadały kawały się, nie patrząc, co młodzież robi.
A tylko, i tylko tyle, tak? Jako przykład.
Nie. I interweniowałem. I w każdym razie musiałem użyć mocnych argumentów, żeby wyszli. I pozwoliłem po sześciu kompasie. Z tym, że obserwowałem i tylko liczyłem łebki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Są. Pięciu. Gdzie jest szósty? I za chwilę wypływa. I w ten sposób mogło dojść do tragedii.
Tak, a historia zna takie przypadki.
Jest... To tylko tyle.
Dziękujemy panie Jerzy, pozdrawiamy. Już nasi goście się do pana odnoszą.
Cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że takich przypadków to są naprawdę incydenty, bo odpowiedzialność nauczycieli za uczniów, którzy tak nad którymi oni w tej chwili sprawują po prostu opiekę, jest ogromna. Jest po prostu ogromna. Jeśli tam by się coś stało, to odpowiedzialność takiego opiekuna czy nauczyciela jest niewyobrażalna. I myślę, że w tej chwili naprawdę ze świecą szukać takiego, który, na całe szczęście oczywiście, takiego, który by coś takiego zdecydował się zrobić, ponieważ nawet kolonie nie korzystają z kąpieliska wtedy, kiedy nie ma ratownika. Pamiętajmy o tym. I to nie jest tak, że jest to ratownik, który jest na plaży. Kolonia musi mieć swojego ratownika. Bo jeżeli nie, to dzieciaki nie mogą się po prostu kąpać. Stąd to, o czym mówiliśmy wcześniej, żeby sprawdzać, kto organizuje wypoczynek naszych dzieci, z kim te dzieci wysyłamy, czy są to osoby odpowiedzialne. Myślę, że sytuacja, którą pan opisał, to jest naprawdę incydentalna w tej chwili. Odpowiedzialność nauczycieli i ich świadomość jest bardzo duża i myślę, że takie rzeczy w tej chwili to już się nie zdarzają. Chyba, że to była jakaś nieformalna grupa.
Ale postawa pana też słuszna, prawda?
Jak najbardziej. Zwrócił uwagę i na to, że tak po prostu nie powinno
być.
Nie
bał się tego, że coś tam brzęczy jakiś dziadek, tylko uparcie i w końcu uzyskał to. Bo rzeczywiście łatwiej jest szóstkę upilnować, patrzeć niż dwunastkę czy piętnastkę. No pamiętamy, przed laty była straszna tragedia chyba w Wiśle, w Sandomierzu, prawda? Co pół klasy się potopiło, to były lata 60. bodajże, że pojechali właśnie na ten i był taki, właśnie się oglądałem jakieś z serii Historia, nie? Mhm. I to było takie
tak, ale ja myślę, że bardzo dużo rzeczy się naprawdę zmieniło, jeśli chodzi o świadomość, jeśli chodzi o odpowiedzialność, o zagrożenie. Także w tej chwili nawet wycieczka szkolna organizowana przez szkołę, przez klasę, do którą chodzi moje dziecko, ma swój regulamin, ma swoje ramy, zasady. To naprawdę już nie są te czasy.
Pamiętajmy, że nasze dzieci też, kiedy mają wyznaczone pewne granice, czują się bezpieczniej i im jest wtedy lepiej. Czy to będą granice postawione w domu, że tego nie akceptujemy, dajmy na to używek, alkoholu, dopalaczy, rozmawiajmy o zagrożeniach, ale też i wyjeżdżając gdzieś, jeśli wiedzą, bo cóż, jeśli mówimy do dziecka, bądź grzeczny, to jest tak szerokie pojęcie i tak szerokie spektrum, że tak naprawdę, kiedy zapytamy nasze dzieci, co to znaczy być grzecznym, to większość nawet z nas dorosłych nie będzie w stanie odpowiedzieć. Mówmy, czego sobie nie życzymy i to samo jest na koloniach. Jeśli dziecko ma regulamin, zasady, zapozna się z nimi, przeczyta, wie, czego wolno, czego nie wolno i wszystkim jest lżej, łatwiej, bezpieczniej.
I pamiętajmy, że dziecko się wychowuje cały czas. To nie tak, że tylko ma 6 godzin dziennie, jest z nami rano, wieczór, w podróży.
To jest praca
na całym etacie. Nawet dorosłe dzieci niejednokrotnie są edukowane przez rodziców, bo to nasze doświadczenie powoduje, że możemy coś cennego i dobrego doradzić.
Tak. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże,
kto jest z nami?
Chciałem się zapytać tylko jedno.
A jakie pana imię?
Dlaczego ksiądz przerywa zawsze komuś, jak ktoś ciekawie mówi?
Aha, proszę pana, ja przerywałem pani Mari, bo to szło w kierunku takim, żebyśmy mówili o czymś, co do końca się nie znamy, bo to będzie, takie tematy mamy, spotkania, temat wróżb i tak dalej, a pani odpowiedź jest prosta. To po prostu niech pani nie ogląda, wtedy się nie będzie tym denerwowała. Państwo tutaj, myślę, to jest chyba wychodzi poza zakres dzisiejszego tematu, bo mówimy o bezpiecznych wakacjach, więc pana serdecznie pozdrawiam, ale na pewno to nie ze złej woli, tylko z pewnego porządku naszej audycji, bo mówimy o bezpiecznych wakacjach, o tym, jak przygotować się do tych wakacji, o naszych dzieciach, o wyjazdach kolonijnych, o spotkaniach też w różnych miejscach, więc może się skupmy na tym temacie. Gorąco pozdrawiam. Kolejny telefon. Bardzo prosimy. Szczęść Boże. Kto jest z nami?
Adam z Małopolski.
Panie Adamie, bardzo proszę.
Mam takie dwie sprawy. Jedna właśnie do policji. Kilka razy mi się zdarzyło, że jadąc za autem, które fotoradar błysnęło, to błysnęło tak, że nagle ja, będąc 200 metrów dalej, traciłem widoczność. Ktoś jakoś się da wyregulować. A druga sprawa, będąc na wczasach, często się wypowycia jakieś rowery czy coś. No i zdarzają się, że ci, te osoby, które wypowycają, na zabezpieczenie żądają dowodów osobistych. No a później są sytuacje tego typu, mam kredyt. No i jakieś tutaj, no moim zdaniem, inne formy zabezpieczenia, żeby jakieś przedstawić tutaj, jakie można stosować, nie? Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję panie Adamie, pozdrawiamy, Bóg zapłać.
Co do fotoradarów, to pewnie słuszna uwaga, aczkolwiek ja z całą mocą chciałam podkreślić, że policja niestety nie jest dysponentem ani masztów, na których są umieszczone fotoradary, ani fotoradarów, takich powiedziałabym wolno, stojących, przestawianych w różne miejsca, bo są to fotoradary, które należą do Straży Miejskiej. Także natomiast maszty fotoradarowe należą do Inspekcji Transportu Drogowego, także jeżeli są uwagi co do ich funkcjonowania, to do tych instytucji należy się zwrócić, myślę. Natomiast z dowodem osobistym, no celna uwaga, natomiast no bywa niestety tak, że rzeczywiście jesteśmy proszeni o zostawienie w zastaw dowodu osobistego. Myślę, można negocjować, czy nie można by w zastaw zostawić, nie wiem, pieniędzy, jeśli jest to możliwe. Też nie, może nie należy do końca dziwić się właścicielom takich wypożyczalni, że starają się jakoś to swoje mienie ochronić. Natomiast pozostawienie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, ja bym jednak odradzała i jednak negocjowała inną formę zabezpieczenia.
Bo przypomnijmy, gdzie jesteśmy zobowiązani ten dowód okazywać. Oczywiście
okazywać to jest zupełnie inna historia niż pozostawić. Nawet tak, policja nie zabiera dowodu osobistego. No chyba, że trafiamy do policyjnej izby zatrzymań. No to wtedy trafiamy tam. Oczywiście bez różnych rzeczy. One trafiają do depozytu, są spisywane i są potem wydawane za pokwitowaniem. Także okazać naturalnie policjantowi na wezwanie dokument stwierdzający tożsamość ma obowiązek każda osoba wezwana przez policjanta do poddania się czynności legitymowania.
Ale on go nie bierze, nie wchodzi z nim do auta, tylko po prostu czyta.
Nawet jeśli się tak stanie, to pewnie będzie to tylko chwilę i zaraz to zostanie oddane i tak naprawdę ta osoba będzie miała cały czas kontrolę nad tym, co dzieje się z tym dowodem i gdzie jest ten policjant, to przecież my
tutaj jeszcze bym uspokoiła pana, jeśli chodzi o nawet wykorzystanie naszych danych z dowodu osobistego, że rzekomo zawarliśmy jakąś umowę o kredyt. Wszędzie w bankach są wymagane podpisy osoby, nawet jeśli by doszło, choć jest to trudne. Być może mówimy o jakichś firmach udzielających kredytów przy zakupie czegoś i być może zdarzają się też takie sytuacje, że te dane gdzieś zostaną wykorzystane przez zupełnie inną osobę, ale wszędzie tam musimy składać swoje podpisy i jeżeli udowodnimy, bo składamy wtedy te swoje podpisy oryginalne i one są porównywane przez grafologa z tymi, które są na umowach, jeśli się okazuje, że nigdy nie zawieraliśmy takiej umowy i nie podpisywaliśmy jej, nic z tego tytułu nam po prostu nie grozi.
No właśnie, to tak, szczerzonego Pan Bóg szczerze, tak się mówi, jest takie
no tak, myślę, że to dobra rada, bo jednak zanim się to okaże, o czym koleżanka mówiła, no to tą procedurę całą postępowania, pobierania próbek pisma, prowadzenia przez policję postępowania karnego, jednak przejść będziemy musieli, składać zeznania i tak dalej. To na pewno wywoła jakieś emocje, nie sądzę, pozytywne. Dlatego jeśli chodzi o dokumenty, czy o podawanie własnych danych, bardzo szeroko rozumianych, osobowych, to zalecamy daleko idącą ostrożność.
I telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, kto jest z nami?
Łukasz z Chełma. Chciałem powiedzieć, uczulić właśnie rowerzystów i pieszych na jezdni podczas wieczorów, nocy, bez odblasków, bez oświetlenia. Ciężko się wtedy właśnie jedzie, zauważy się w ostatnich momentach taką osobę i często można dojść do jakiegoś zdarzenia.
Mówi pan, panie Łukaszu, z perspektywy kierowcy. Jest pan kierowcą po prostu, tak?
Kierowcą. No właśnie. Często jest, że piesi nie mają żadnych odblasków, nawet komórką chociażby zaświecił. To już jest jakiś... Już jest, tak? A jak nic nie ma, to ciężko się tak.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Łukaszu. No, też tak dopowiem, zanim państwo, że coraz więcej się widzi, że nawet osoby są w tych kamizelkach na rowerach jadące. Już to przestało być takie trochę, bo dawniej było, niektórych to śmieszyło, prawda, że ktoś tam gdzieś, a to jest po lesie, czy nawet chodząc, czy gdzieś tam w pobliżu tych dróg, z daleka widzi się już to
na szczęście ta świadomość rośnie, społeczeństwo jest coraz bardziej wyedukowane. Ja zawsze mówię, że taki jeden element odblaskowy jest widoczny chociażby nawet z odległości czasami i nawet kilku kilometrów, kilkuset metrów znakomicie, natomiast bez elementu odblaskowego jesteśmy widoczni zaledwie kilka metrów przed zbliżającym się pojazdem. Zawsze mamy to złudne takie wrażenie, że jeżeli my widzimy ten pojazd, to pewnie kierowca też nas widzi. Tylko zastanówmy się, co mamy na sobie. Tak jak pan słusznie zauważył, też chociażby może wyciągnijmy ten telefon komórkowy, żeby zaświecić nim, żeby dać sygnał zbliżającemu się kierowcy, że jesteśmy na drodze, że coś się na tej drodze dzieje. Ja tutaj zawsze polecam wszystkim pieszym i wszystkim rowerzystom, żeby nosili na przykład opaski odblaskowe, zakładali je na nogę, dlatego że ta noga jest w ciągłym ruchu i jest znakomicie widoczny ten element odblaskowy i widać, że coś się na tej drodze dzieje dla każdego kierowcy. I no, u nas tutaj w Toruniu widzę wielu wspaniałych rowerzystów, którzy zakładają te opaski odblaskowe i naprawdę to bardzo ułatwia wszystkim kierowcom. A tutaj kolega wspomni o nowelizacji przepisów, które, w których jest mowa o tym między innymi, że poza terenem zabudowanym będzie konieczność noszenia, taki nakaz noszenia przez pieszych i przez rowerzystów takich elementów odblaskowych.
No i stanie się to wkrótce, bo z początkiem roku szkolnego, można powiedzieć, czyli od września tego roku, zostanie wprowadzona, czy wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdzie obowiązek korzystania z elementów odblaskowych będzie dotyczył wszystkich osób pieszych poruszających się w okresie od zmierzchu do świtu poza obszarem zabudowanym. Przypomnijmy, że w chwili obecnej ten obowiązek dotyczy tylko osób, które nie ukończyły 15 roku życia. Ustawodawca tu objął działaniem tego przepisu wszystkich uczestników, właśnie w trosce o ich bezpieczeństwo, bo nadal z takimi sytuacjami się spotykamy, że osoby piesze nie dość, że nie idzie właściwą stroną drogi, co nie pozwala mu na odpowiednie reagowanie na zbliżające się pojazdy, to jeszcze jest niewidoczne, bo albo ciemne ubranie, albo inne elementy, które jego widoczność zmniejszają i na pewno to rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo na drogach. Niestosowanie się oczywiście będzie podlegało postępowaniu mandatowemu.
Chociaż to, co ksiądz powiedział o tym, że rzeczywiście nastąpiła pewna zmiana świadomości w naszym społeczeństwie, to jest rzecz, którą my też obserwujemy.
Nie wstydzimy się tego, nie?
Rzeczywiście coraz więcej osób takie elementy rzeczywiście ma i są to nawet całe kamizelki zakładane po prostu na siebie. My już nawet o to nie prosimy. Prosimy o te opaski. Chociaż tyle. I to jest zmiana, która się na pewno dokonała również dzięki mediom, dzięki akcjom, o których bardzo często mówimy również tutaj w radiu.
Fajnie, że to się zmienia, bo tu tak naprawdę gramy o swoje życie i zdrowie. Cały czas
stawka jest wysoka.
Powtarzamy, bo konfrontacja z samochodem no, nie wychodzi na dobre tak. takiemu niechronionemu.
A taka praktyka, czy ona jest dobra? Pamiętam, myślę, nawet jak byłem, miałem młody kiedyś, że idę taką drogą bez pobocza, nie? Czy jest pobocze takie wąskie? No taka, powiedzmy, dużo takich dróg jest gdzieś tam na południu szczególnie. Teraz są już chodniki, a w tamtych czasach były takie, nas takie pewne rowy przydrożne, że nawet idąc, tam samochód raz na jakiś czas przejeżdża, ale słyszę, że on bardzo głośno, szybko jedzie i tak dziwnie. Czy dobrze jest zatrzymać się, odwrócić i nawet delikatnie zobaczyć, tak jakby, prawda, prosto w kierowcu, nie, co, jak on jedzie, czy zygzakiem i nawet skoczyć do tego rowu, nie?
No oczywiście, no dbamy tu przede wszystkim o siebie, także każde zachowanie, które ma na celu uratować, czy upewnić nas, że wszystko się dzieje w porządku, jest pożądane.
Widzimy, że droga jest wąska i tak, jedzie samochód i idzie dwoje osób, jedna koło drugiej, prawda? I tak sobie maszerują twardo, no mają prawo, ale z drugiej strony, no... Dla bezpieczeństwa też warto nawet się wtedy, prawda, troszeczkę zwęzić.
No tak, ale jak dojdzie do wypadku, to trzeba sobie takie pytanie zadać. No i cóż mi z tego, że miałem rację?
Tak, to jest to, to jest to.
Już to mleko się rozleje.
No trzeba zaznaczyć, że jeżeli nie ma wyodrębnionego pobocza z jezdni, a pieszy się porusza taką jezdnią, no musi pojazdowi ustąpić jednak pierwszeństwa i z tej jezdni zejść. No jeszcze chciałem poruszyć kwestię rowerzystów, bo faktycznie cały czas się zdarza, że jeździmy na rowerach, które nie mają nie dość, że świateł, to i zdarza się, że elementów obaskowych, czy nic nie ma. No tutaj jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja, bo taki rowerzysta odpowiada w ruchu drogowym za taką nieprawidłowość, niesprawność, tak jak kierujący pojazdem samochodowym, bo grzywny w tym zakresie są identyczne. Nie wspomnę już o zagrożeniu bezpieczeństwa, jakie taki człowiek czyni. No i o tym, co cały czas mówimy, swoim zdrowiu i życiu.
Mhm. Czyli dobrze też patrzeć, rowerzyści muszą na znaki, bo są takie sytuacje, że się ta ścieżka rowerowa urywa i gdzieś jest potem przejście na drugą stronę, tam się zaczyna, że to nie zawsze jest, no to musimy patrzeć, gdzie to jest.
Tak, no zdarza się często, że rowerzysta nie odróżnia przejścia dla pieszych od przejazdu dla rowerzystów, albo no nie chce mu się zejść z roweru, prawda?
A kaski ochronne dla rowerzystów są nie obowiązkowe, ale zalecane. Tak?
Nie są obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty.
Żałujemy, że nie są.
Oczywiście.
Bo ratują niejednokrotnie. Natomiast
zdrowy rozsądek podpowiada, żeby je stosować.
A wszystkie motorynki, nie motorynki muszą mieć już.
Tak, wszystkie motorowery, czy już wyższej klasy motocykle, czy kłady w tej chwili, bo...
Skutery, nawet takie malutkie też?
No, wszystko to, co jest dopuszczone do ruchu, ma ten silnik, bo w tej chwili już ustawodawca sprecyzował, co jest czterokołowcem, czyli tym kładem. Wcześniej nie widzieliśmy, bo były rejestrowane różnie jako motocykl, jako samochód, jako pojazd wolnobieżny, różnie. W tej chwili wiemy i wiemy też, że na przykład jadąc kładem musimy mieć kask, a motocyklem czy innym pojazdem tak samo.
Dobrze, to tak dla przypomnienia. I jest telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy Pana Pawła.
Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Państwu i chciałbym poprosić o to, żebyście Państwo, stróżowie prawa, skomentowali takie wydarzenie, które mi się przydarzyło. Jest taka sytuacja drogowa. No, kiedy człowiek wjeżdża, to spotyka takie różne rzeczy. Kiedy w swoim terenie jest, to znaczy, no, powiedzmy, się orientuje. Jest znak ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Podporządkowuje się temu. Za chwilę się orientuje, z jakiego powodu, bo jest położony asfalt i są wysypane takie kamyczki, które mają tam jakoś być wchłonięte w strukturę tego asfaltu. Więc wiadomo, że trzeba zachowywać nawet dystans w stosunku do poprzedzającego kierowcy, bo spod kół wylatują masę tych kamyczków, które uderzają w szybę. No i wszyscy zachowują dyscyplinę ruchu. Jedziemy i w pewnym momencie widzę w lusterku, że zbliża się do mnie pojazd, więc przyspieszyłem, żeby mnie nie wyprzedził, ponieważ no, za chwilę grad kamieni posypie się na szybę. Kiedy już mam 50, ten samochód cały czas no, mnie dogania. I już mam 60. Przekroczyłem 60, ten samochód mnie wyprzedza. No i za chwilę wychyla się ręka z lizakiem, zatrzymują mnie, zapraszają do samochodu, pokazują mi, proszę, tyle pan jechał, jechał pan 62, tak, tyle jechałem. Przekroczył pan o 22 kilometry, proszę pana, to kosztuje 200 zł i 5 punktów karnych. Oczywiście podporządkowuję się, płacę, ale widzę w tym jakieś znamie nieuczciwości, bo po prostu zostałem podprowadzony przez ten samochód, no chcąc po prostu w sposób naturalny uniknąć tego, powiedzmy, gradu kamieni. Ja się wyłączę i poproszę o skomentowanie tego, będę słuchał na antenie.
Panie Pawle, dziękuję bardzo.
No tutaj ta sytuacja moim zdaniem nie powinna prowadzić do tego, że samochód, który się do nas z tyłu zbliża, powinien nas dopingować do szybszej jazdy. Owszem, jest tutaj ta sytuacja, która wystąpiła na drodze, czyli ten gryz, który został rozsypany. Jest to metoda faktycznie stosowana przez zarządcę drogi czy firmy, które remontują nawierzchnię, chociaż już rzadko odchodzi się od tego do naprawiania tej nawierzchni, czyli samochody jeżdżąc wgniatają te cząstki gryzu wysypane.
Utwardzają,
prawda? Utwardzają tą nawierzchnię. Także moim zdaniem w tej sytuacji próba ucieczki przed takim pojazdem, który próbuje nas dogonić, bo ciekawe, co by było w sytuacji, gdyby pan jechał 30 na godzinę, ten pojazd by dojechał i czy by zechciał go wyprzedzić. No, powiem szczerze, nie wierzę w tą sytuację, no bo policjanci też w jakiś sposób rozliczają się z wyglądu tego radiowozu i gdyby on był ochlapany od stóp do głów takim grysem, musieliby się tłumaczyć z tej sytuacji, więc myślę, że do wyprzedzania w tamtym miejscu by nie doszło, bo chyba że mieliby uzasadnione podejrzenie, że się dzieje jakaś z przodu jakaś tutaj sytuacja niepożądana, prawda, ale
no. Poza tym pamiętajmy, że każda osoba, niezależnie czy to będzie kierowca, czy jakikolwiek inny sprawca wykroczenia, za który może być nałożony mandat, jest również pouczany przez każdego policjanta o tym, że ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji, kiedy policjant uważa, że doszło do wykroczenia, a ja uważam, że do tego wykroczenia nie doszło i że policjant źle ocenił sytuację, odmawiam przyjęcia takiego mandatu, o czym policjant ma obowiązek mnie pouczyć i kierowana jest sprawa do sądu i to sąd niezawisły, który wysłucha jednej i drugiej strony, oceni, kto miał rację. Policjanci powiedzieliby, co by powiedzieli, pan by powiedział, co by powiedział, a rozstrzygającym w tej sprawie byłby sąd.
Ponadto trzeba zaznaczyć, że za wszelkie tu sytuacje, w których wina leży po stronie zarządcy drogi, czyli tutaj w tej sytuacji ten gryz, gwarantuje ubezpieczenie, jeżeli dochodzi do uszkodzeń pojazdów. Wiem, że takowe ubezpieczenia działają, że odszkodowania są wypłacane i zarządca drogi się z takim ryzykiem
tak samo
liczy.
Jak z tymi dziurami, tak zwanymi wybojami. No jest też ten czynnik ludzki, można powiedzieć, że no różnie bywa. Nieraz może być tak, że to nie była zła wola tego funkcjonariusza, tylko po prostu tak to ocenił. No nie każdy ornitolog musi umieć fruwać, prawda? Ktoś to kiedyś zauważył.
Tego to nie wiem, ale myślę, że czynnik ludzki w każdej sprawie, z którą mamy do czynienia, obojętnie czy będziemy mówili o wykroczeniach drogowych, czy o bezpieczeństwie w czasie kąpieli, czy nie wiem, co jeszcze sobie wymyślimy, to za każdym przepisem i choćbyśmy najlepsze procedury stworzyli, stoi zawsze człowiek. I to od niego zależy, czy dana sytuacja będzie zakończona tak, czy inaczej.
Poza tym jeszcze przypomnijmy, że w każdej komendzie, w każdej jednostce funkcjonują takie komórki, które kontrolują również pracę policjantów. Jeżeli osoba jest nie do końca zadowolona, czy inaczej ocenia sytuację i chciałaby, żeby ta sytuacja została wyjaśniona, zawsze może zwrócić się z prośbą do komendanta danej jednostki o wyjaśnienie danej sytuacji i wtedy ta komórka również oceni i taka osoba uzyska odpowiedź, czy funkcjonariusze postąpili słusznie.
Tak, tylko pamiętajmy, że w przypadku, który tutaj pan opisywał z tym gresem, z tym mandatem i tak dalej, to jeżeli mandat został przyjęty, no to jedynie uchylić ten mandat może sąd, tylko w przypadku, kiedy nie doszło do wykroczenia. Natomiast przyjęcie mandatu jest swoistym przyznaniem się do winy.
No i właśnie upływają nam minuty bardzo cennej audycji. Bezpieczne wakacje. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Przypomnę, w naszym studiu w Toruniu są pani nadkomisarz Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, pan komisarz Krzysztof Dankowski, Wydział Ruchu Drogowego, także Komendy Miejskiej w Toruniu. I rozmawiamy na temat naszego bezpieczeństwa w czasie wakacji, ale tak naprawdę to możemy powiedzieć przez cały rok, który jest nam dany przez cały czas. Mamy telefon, prosimy. Proszę bardzo, halo, słuchamy. Jest pan na antenie, bardzo proszę.
Kłaniam się serdecznie. Marek z Małopolskiego. Szczęść Boże ogólnie.
Szczęść Boże, panie Marku, pan teraz jest... Coś tam, pan samochodem jedzie może, czy...
Jeszcze raz?
Pan jest samochodem, bo coś nam przerywa sygnał, ale nie wiem. O, już słychać, tak. Bardzo proszę.
No może teraz lepiej.
Tak, tak.
Bardzo się cieszę ogólnie, że jest w ogóle taki program w radiu i że można po prostu coś się dowiedzieć więcej, choćby nawet o tych obowiązkowych kamizelkach. Generalnie, że jest takie spojrzenie w sumie też nieco inne na policję i można tutaj też zadać pytanie, jak im, w jaki sposób skomentować pewne rzeczy. To także kierowcą zawodowym, a tutaj też chciałem zwrócić na kilka rzeczy już, które się przewinęły przez audycję, problemy różnego typu. Na przykład się po prostu, no, zdarzają się takie sytuacje faktycznie, jak tam mówił kierowca ciężarówki, że bywają po prostu różne takie nieracjonalne zachowania, powiedzmy, innych uczestników ruchu. A generalnie, no, jest to też spowodowane właśnie takim mniejszym doświadczeniem, czy się tak wyrażę, po prostu na tej drodze. No, wiadomo, że ci kierowcy zawodowi trochę godzin spędzają, jednak na tej drodze, no i jakoś inaczej podchodzą do tematu. Natomiast, no, trzeba też wziąć pod uwagę ich niedoświadczenie, innych pozostałych uczestników, no więc no, może wtedy też jakieś ograniczenie zaufania, jak i po prostu te różne sytuacje się przewijają, więc automatycznie wiadomo, że trzeba po prostu sobie wziąć to pod uwagę i pewne rzeczy korygować na bieżąco. Natomiast co do oświetlenia, kamizelek i tak dalej, to wszystko tutaj już wiadomo, było już wyjaśniane. Policjanci bardzo to konkretnie rzeczowo przedstawiali. Ja ogólnie generalnie dziękuję. Dobrze by było, gdyby jeszcze tematy były bardziej szersze i tak dalej, żeby częściej można było tą policję usłyszeć, choćby nawet na antenie Radia Maria.
No tak, no takie programy staramy się robić co jakiś czas, przynajmniej co kwartał. Tu jesteśmy wdzięczni,
bardzo dziękujemy,
że otwarto...
za ten głos. My też jesteśmy otwarci.
Tak. Zresztą my jesteśmy nie pierwszy raz, a przecież to rozmowy niedokończone.
No właśnie.
I robimy przyjemne z pożytecznym, prawda?
Tak, no i to jest też świetne też, że tutaj problemy wychodzą, no to są takie prozaiczne, ale to, no, państwo są, wiadomo, rzecznicy prasowi, ale też pan komisarz jest praktykującym policjantem, że tak powiem, zawodowo.
Pracowałem wiele lat na drodze teraz, także mogę czerpać ze swojego doświadczenia wiele przykładów.
Natomiast pamiętajmy, że no, to jest tak też, jak człowiek jest, to są też spotkania, jak człowiek jest nieprzyjemny z jednej strony, to też jakąś taką, też spotyka się z jakąś odpowiedzią, prawda? No, nie, tak samo jak na drodze jesteśmy, jeżeli ktoś nas oślepia światłem, no, to dużo byśmy się uśmiechali, tak samo podobnie w zetknięciu z policją, no, jeżeli ktoś jest kulturalny, myślę, że z kulturalną też spotyka się tutaj odpowiedzią, tak, jakąś taką, czy traktowaniem, mimo że nawet jest pewien spór, pewien problem, ale można to jakoś po ludzku, że tak powiem, nie? Rozmawiając ze sobą i nie obrażając się i tak dalej.
Często jest tak, że wszędzie, gdzie występuje jakaś instytucja, często wywołuje to ogromny stres. No, jesteśmy służbami, które są powołane między innymi do kontroli, sprawdzenia, ale też i po to, żeby było bezpieczniej. Często to, że policjanci sprawdzają bagaż, dajmy na to bagażnik, czy auto, czy sprawdzają w systemach, właśnie dajmy na to rower nasz, którym jedziemy, nie jest po to, żeby zrobić komuś krzywdę, ale po to, żeby sprawdzić, czy na przykład nie poruszamy się rowerem skradzionym, albo dajmy na to odzyskujemy rower który wcześniej został skradziony i sprzedany, powiedzmy, na drugim końcu Polski komuś. To samo, jeśli chodzi o auta lub przewożone towary. Tak naprawdę policjanci nie są po to, żeby zrobić komuś krzywdę, ale po to, żeby wypełnić swoje obowiązki należycie.
Żeby do krzywdy nie doszło.
Żeby do krzywdy nie dochodziło lub żeby w jakiś sposób chociaż tą krzywdę naprawić, bo nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do sprawcy, ale często jesteśmy w stanie odzyskać czyjeś mienie, żeby wróciło do prawowitego właściciela.
Poza tym też nie zdradzę tajemnicy państwowej, bo wiemy, że policja ma wydziały wewnętrzne, gdzie są sprawdzani funkcjonariusze, gdzie jakieś sytuacje trudne są też rozwiązywane. Są sytuacje, od razu państwo zauważą, że popełnia przestępstwo policjant, stanie nieczeźwy wypadek i jest zwolniony ze służby natychmiastowo, na następny dzień.
Oczywiście, policjant w takiej sytuacji zwalniany jest ze służby zgodnie z ustawą o policji ze względu na oczywistość popełnienia przez niego czynu, który uniemożliwia jego dalsze pozostanie w służbie. To są sytuacje, powiedziałabym, zero-jedynkowe. Tutaj nie ma litości. Poza tym policjanci doskonale wiedzą, że albo jesteś policjantem, albo nim nie jesteś, albo przestrzegasz prawa, a jeśli tego nie robisz, to nie ma dla ciebie miejsca w tej instytucji.
Pomyliłeś się po prostu, to nie jest twoja rola, prawda? Twoje
tak, ale policjanci naprawdę doskonale sobie z tego zdają sprawę. No i niejednokrotnie, choć ja bym z całą mocą jednak podkreślała, że są to incydenty, aczkolwiek oburzające i pewnie dlatego tak dyskutowane, są to sytuacje incydentalne, które zdarzają się rzadko, ale policjanci sobie doskonale zdają sprawę z tego, jakie ponoszą tego konsekwencje. I to są konsekwencje związane nie tylko z utratą prawa jazdy, ale również z utratą pracy.
Właśnie, a mówimy o bezpiecznych wakacjach, więc ten temat, powracamy do niego, tego głównego nurtu, chociaż tutaj pan Marek nas troszkę tutaj tak no obudził. Mamy kolejny telefon i też jest pan Marek, ale nie wiem, czy ten sam, halo?
Nie, to już inny Marek.
Inny Marek.
Tak, ja chciałem się włączyć, mianowicie tak nie do końca się zgadzam, że policja, która no zasady ma pilnować tego bezpieczeństwa, działa tylko po to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, bo czasami są takie sytuacje, które powiedzmy przepisy drogowe nie przewidują, ale no zdrowy rozsądek podpowiada, żeby tak jakiegoś tam mandatu po prostu nie było. Przykład, jadę kiedyś autem w środku nocy, jest znak ograniczenie do 40, zatrzymuje mnie policja, ja miałem 60. No i pytają się, dlaczego przekraczam prędkość. Ja mówię, dlaczego ten znak stoi ograniczający do 40? No bo tu jest strefa, gdzie dzieci dochodzą do szkoły. Ja mówię, no to właśnie, są wakacje, jest po północy. Ja mówię, no raczej tych dzieci tu nie spotkamy, idących do szkoły. A czy przepisy, i taka była argumentacja, a czy przepisy mówią, że w nocy, prawda, w obrębie szkoły i w czasie wakacji nie obowiązuje ograniczenie prędkości, nie? Ja mówię, no przepisy nie mówią, no ale gdzie jest zdrowy rozsądek w tym wszystkim? No i drugi przykład też, wyjeżdżam z miejscowości, już teren zabudowany, no w zasadzie już budynków nie ma, ale znak stoi zawsze poza tym terenem zabudowanym. No i akurat radiowóz z radarem ustawił się no parę metrów za tym znakiem. No wiadomo, że no wszyscy to stosują. Gdy już się po prostu dojeżdża do tej tablicy kończącej ten teren zabudowany, no to wiadomo, że już przekracza się tą prędkość, auto nabiera prędkości, bo już nie ma żadnych budynków. I też podobna sytuacja. No dlaczego pan przekroczył prędkość? A no był już jestem na wyjeździe, już budynków nie ma, zagrożenia nie ma. A czy przepisy drogowe mówią właśnie, że już zbliżając się do wyjazdu można przyspieszać, nie? Ja mówię, no przepisy wszystkiego, to jest tylko prawo, jakby przepisy musiały wszystko wyjaśniać szczegółowo, no to byśmy mieli kilkutomowy albo no kilkunastotomowy kodeks drogowy, prawda? Więc no nie wszystko przy tego.
Ale panie Marku, tak kończąc pana wywód, bo to długa historia, jak pan został ukarany? Czy to było pouczenie, czy dostał pan konkretną jakąś mandat karny? Jak to było?
No, w tym pierwszym wypadku nie, a w tym drugim no to dostałem.
Nie udało się.
Dobrze, to ja dziękuję. Ja się wyłączę, żeby
pozdrawiamy serdecznie. Już odpowiadamy pan komisarz, tak?
Tak, odpowiadając panu Markowi, na początek chciałem wskazać, że za każde wykroczenie w ruchu drogowym policjant według według posiadanej wiedzy na temat tego, okoliczności tego wykroczenia i biorąc pod uwagę jeszcze inne okoliczności, jest to również zawarte w kodeksie, jakie te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę, może zastosować pouczenie, mandat karny albo skierować sprawę do sądu. I tutaj takie trzy możliwości występują. Na pewno należy wskazać, że oznakowanie drogowe, które występuje, czy organizacja ruchu w określonych miejscach jest sporządzana na podstawie analiz bezpieczeństwa i zarządca drogi na pewno w konsultacji z policją takowe oznakowanie ustawia i myślę, że kierujący pojazdami powinni tego oznakowania przestrzegać, bo mogą nie wiedzieć o innych zagrożeniach, które w tym miejscu występować mogą. Ja myślę, że ograniczenie prędkości w rejonie szkoły faktycznie w przeważającej części dotyczy dzieci, ale także może dotyczyć innych użytkowników dróg, którzy w tamtym miejscu mogą się poruszać czy wynikać z analizy bezpieczeństwa i dlatego raczej proponowałbym nie pozostawiać własnej interpretacji stosowania się do określonych sytuacji na drodze wskazanych znakami, bowiem jednak przepisy w tym zakresie są jednoznaczne i do tych przepisów stosować się należy. Tutaj koleżanki już wspomniały, że jeżeli przebieg tej interwencji jest jakiś osoba, wobec której jest ta interwencja przeprowadzana, kwestionuje ją, można poddać ją weryfikacji, może złożyć tutaj takową informację do odpowiednich wydziałów kontroli, to zostanie zbadane, czy prawidłowo interwencja została przeprowadzona, a także jeżeli jest proponowany mandat przez funkcjonariusza policji, nie musimy się na ten mandat godzić, bowiem zawsze przed nałożeniem takowej grzywny osoba jest pouczana o prawie do odmowy przyjęcia i na przykład jeżeli załóżmy, pomiar prędkości zostanie wykonany na metr przed końcem obszaru zabudowanego, prawda? Przepis formalny zostaje naruszony, prawda? Jeżeli policjant twierdzi, że powinien zostać nałożony mandat, a osoba się z tym nie godzi, należy oddać pod rozsąd tą sprawę do sądu. Niezawisły sędzia ją rozpozna i stwierdzi, czy podtrzymać tą rację policjanta, czy osobę, która popełnia wykroczenie. Także jest tutaj sporo możliwości na rozwiązanie takiej sytuacji, ale na pewno nie ma takiej możliwości, żeby samemu sobie interpretować przepisy, które są po to stworzone, żeby wszyscy się do nich stosowali i żeby było bezpiecznie i ten ruch był uporządkowany.
No tak, to są właśnie ktoś, kto chyba nad tym myśli, czy jakoś planuje. Chociażby tu z Torunia, jak się wyjeżdża, chyba na Chełmrze jest znak, że uwaga, dziki, prawda, że przylatują i trzeba zwolnić. No nigdy takiego dzika jeszcze nie widziałem, no ale ktoś...
Ale tam doszło do wielu zdarzeń z dziką zwierzyną. To nie tylko dziki, bo to sarny są...
No nie tak już komuś się spodobało, że chyba tu dziki mogą lecieć, tylko gdzieś te dziki przylatują i są wypadki.
No, często znaki są, to należy też podkreślić, często znaki są jakby... już wypadkową tego, co się dzieje na drodze wcześniej, jakichś doświadczeń, sygnałów, informacji, analizy. Naszych analiz, statystyk, ale też często i sygnałów, umówmy się, od samych użytkowników dróg. Często znaki są konsultowane później przez zarządcę drogi, również z policją i dopiero wówczas zapada decyzja, jakie znaki na przykład na danej drodze będą właściwymi.
Poza tym pamiętajmy, że kij ma dwa końce i czasami jest też tak, że kontrola, no zwłaszcza pomiaru prędkości, odbywa się w miejscach, gdzie zabiegają o to mieszkańcy. I ta ocena sytuacji na drodze jest zupełnie różna, w zależności od tego, czy jestem kierowcą, który tamtędy jedzie, czy jestem mieszkańcem, który mieszka w okolicy. I to czasami niestety pozostaje rozbieżne. Czyli ten interes kierowcy jest zupełnie inny niż interes mieszkańców. Chociaż pan tutaj akurat mówił o końcówce terenu niezabudowanego, więc to oczywiście nie dotyczy tej sytuacji. Ale mówię, abstrahując od tego przykładu, o sytuacjach, gdzie spotykamy policjantów i zdziwimy, co oni tam robią. Otóż bardzo często jest tak, że oni tam są dlatego, że życzą sobie tego mieszkańcy danej dzielnicy.
No, chociażby, albo drogi osiedlowe, bardzo często jest 30 km prędkość. Nikt, to jest ciekawe, z obcych rejestracji tego nie przestrzega. Spotykam się 50-60, natomiast mieszkańcy już wiedzą, bo tam są ich dzieci, tam są dzieci ich sąsiadów.
Oczywiście.
W każdym momencie ktoś może wybiec za bramki. Tak zwane.
Ale jest to wyraźny sygnał dla wszystkich, bo skoro jest 30, a wiemy, że na obszarze zabudowanym jest 50 albo w nocy 60, no to znaczy po coś ten znak został ustawiony. Nie dla frajdy, tylko
może wydarzyć.
Coś tam chroni ten znak.
Na swoim terenie uważasz, bo masz tu wyobraźnię, że to są twoje dzieci, twoja rodzina, a gdzieś na obcym to już mogę, prawda, bo to już nie... Taki mechanizm może. Jest jeszcze słuchacz nasz, kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Jacek z Krakowa.
Witam, panie Jacku.
Ja tak chciałem najpierw nawiązać do pana Łukasza z Chełmna, który mówił o rowerzystach i pieszych, którzy powinni się jakoś tam wyróżniać. Ja myślę, że póki nie wejdzie ten przepis, a zresztą nawet w miastach, nawet jak jest w miarę oświetlona ulica, czasami gasną latarnie, i ten przepis nie będzie się stosował w miastach, w terenie zabudowanym, a czasami jest tak, że nie ma latarni. Może po prostu byłoby też pewnym rozwiązaniem, żeby Polacy już tak się troszkę rozradowali na zewnątrz i zaczęli się ubierać na kolorowo, a nie zawsze na szaro, na czarno. Bo to jest rzeczywiście wielki problem. Ja nieraz się zatrzymuję i upominam rowerzystów, że są nieoświetleni zupełnie i że prawie bym go rozjechał, bo naprawdę ich widać dopiero w ostatniej chwili. To jest taka pierwsza rzecz, więc te kolorowe ubrania, nawet niekoniecznie odblaskowe, ale choćby żeby były po prostu jaśniejsze i kolorowe, to i radośniej by było na tym świecie i to by była jedna z ważniejszych rzeczy. No i właśnie do ostatniego tematu chciałbym nawiązać, że jest też problem ze znakami ograniczającymi prędkość, które nie są zdejmowane po remontach. Mamy w Krakowie taką drogę, akurat już od pewnego czasu nią nie jeżdżę, więc nie wiem, może to się zmieniło, ale długi, długi czas właśnie w okolicach Łagiewnik, sanktuarium, tam kawałeczek za sanktuarium łagiewnickim i za sanktuarium Jana Pawła II, po prostu był kiedyś dawno temu, grubo ponad rok, jak nie lepiej, bo już nawet trudno mi to sprecyzować, był remont i było ograniczenie do 40 na godzinę. Droga jest tak widoczna, wszystko widać, co się dzieje. Nie ma żadnych zabudowań, tylko są drzewa. I to ta czterdziestka została i była, i była, i była. Co więcej, niestety, to jest też przykra sytuacja, jak to statystyki czasami policjanci muszą wyrobić na koniec roku, czy tego bywały, że tam stał radiowóz po prostu i wyłapywał na tej czterdziestce, jak ludzie po prostu naprawdę tam wszystko widać, Nie ma zagrożenia i po remoncie znak nie został zdjęty, a to jest takie dobre miejsce do tego, żeby właśnie te statystyki dorobić. Oczywiście wiem, że są takie rzeczy, że muszą być takie rzeczy, ale też taki apel do policji krakowskiej akurat w tym wypadku, żeby nie szukać miejsc właśnie szczególnie... Takich, że wiadomo, że ktoś będzie nie będzie przestrzegał przepisów, ale z tego powodu, że one są jakimś zaniedbaniem. To zdjęcie znaku, to nie zdjęcie znaku, było zaniedbaniem.
Panie Jacku, dziękuję bardzo, bo mamy ogólną sytuację, prawda, mówimy o bezpieczeństwie ogólnie.
Tak.
I nie tylko o ruchu drogowym, ale też i całego życia i mówimy o Polsce. Kraków nie każdy zna, piękne miasto, ale my tu też jesteśmy w Toruniu na przykład. Ale dziękujemy za uczulenie, pozdrawiamy serdecznie. I tutaj nasi goście się odniosą do tego, bo...
Odnosząc się do sytuacji w Toruniu, bo tutaj jak ojciec prowadzący wspomniał, tak. No nie znamy Krakowa, nie wiemy jak faktycznie z tym znakiem było, chociaż zaznaczyć należy, że nawet jeżeli on nie został zdjęty po zakończonych robotach drogowych, to nadal on obowiązuje i mimo wszystko powinno się do tego znaku stosować. U nas to wygląda w ten sposób, że patrole są zadaniowane w czasie służby. Zresztą to wynika z ogólnych zadań, które ruch drogowy realizuje, żeby dokonywać przeglądu dróg, czy to pod kątem niezgodności w oznakowaniu, bo zdarzają się takie sytuacje, to jest znaków sporo, dróg jest sporo w miastach, więc taka sytuacje przydarzyć się mogą. Zwracamy także uwagę na jakieś nierówności w jezdniach, czy to studzienkach. Występujemy wówczas w takich sytuacjach z odpowiednim zawiadomieniem do zarządcy drogi. Tych zawiadomień jest sporo. zarządca drogi wie, chociaż też w swoich zadaniach oczywiście ma tutaj przeglądy stanu oznakowania i nawierzchni dróg, ale korzystając z naszych sugestii, bo my na co dzień jesteśmy na drodze, widzimy, co się dzieje, wspomagamy ich pracę i moja wiedza polega na tym, że u nas jest to pomocne i te sytuacje są wyprostowane, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie tego oznakowania, ale także jeżeli obywatel ma wątpliwości co do usytuowania tego znaku, może jak najbardziej zadzwonić na policję, przekazać taką swoją wątpliwość i my chętnie dokonamy takiego sprawdzenia, czy ten znak tam stoi, bo ktoś zapomniał go zdjąć, czy on stoi, bo faktycznie jego funkcja w tamtym miejscu jest niezbędna.
Właśnie, to był chyba ostatni telefon, tak?
Jeśli mogę ja dodać, bardzo dziękuję za ten optymistyczny sygnał dotyczący
kolorów, tak.
Kolorów, ale też przede wszystkim elementów odblaskowych. Ja jestem osobiście ogromną zwolenniczką elementów odblaskowych i noszenia ich przez wszystkich tak naprawdę i tutaj wielokrotnie w programach podkreślaliśmy, żeby chociażby jedną małą opaskę odblaskową zakładać na przykład na nogę, która cały czas jest w ruchu i cały czas jest widoczna i u nas w Toruniu mieliśmy wiele akcji związanych właśnie z tymi odblaskami, czy to w galeriach, czy też z mediami.
Myślę, że to jest nie
wspólnie.
Tylko w Toruniu, takie tak akcje prowadzi policja, myślę, w całej Polsce już tak. Nie ograniczając, naprawdę. I rzeczywiście one też są i z instytucjami państwowymi i z fundacjami różnymi.
Bądź widoczni.
Nawet z Caritasem taką akcję tutaj w Toruniu też akurat robiliśmy. Także tych akcji jest mnóstwo i to przynosi tą zmianę, o której ksiądz tak, mówił. Natomiast ja jedną rzecz muszę jednak powiedzieć, bo nie byłabym rzecznikiem policji, gdybym tego nie powiedziała, że naprawdę skończmy z mitami wyrabiania statystyk przez policjantów ruchu drogowego, bo takowych nie ma. Nie ma żadnych statystyk, które nakazałyby policjantom ruchu drogowego nakładać mandaty w takiej czy nie innej ilości i wyznaczania im jakichś limitów, że minimum, nie wiem, na koniec roku to ma być tyle i tyle.
Natomiast
nie.
Ja tu też byłbym dziennikarzem trochę, gdybym nie powiedział, tak. Że była taka sytuacja, że właśnie pewien minister zakładał w budżecie przypływ konkretnych pieniędzy właśnie z tego, a nie innego tytułu. Ale... Jakby on sobie układając budżet mówi, tutaj nam to i to przyniesie tyle i tyle.
Więc ja myślę, że układając budżet jednak się planuje się pewien wpływ, pewien... to tak jak trochę jak w gospodarstwie domowym. Tak? Ja muszę wiedzieć, ile mam, żebym mógł wiedzieć, ile będę mógł wydać. Natomiast nigdy policjanci, a jeśli takie sytuacje się zdarzały, to były patologiczne i podlegały weryfikacji i nie mogą się zdarzać, nie ma żadnych limitów wyznaczanych policjantom, że ze służby masz przynieść minimum tyle, bo jak nie, to z powrotem.
Tak, no dla jasności. A mam jeszcze jedno pytanie dla pana komisarza. Chodzi mi o nocne zatrzymywanie przez patrole, żeby jeszcze raz przypomnieć, bo z tym może mamy nieraz problem. Czyli tak, musi być wóz oznakowany nocą, prawda? Teren niezabudowany.
Tak, pojazd oznakowany, jeżeli mówimy o kontroli statycznej, tak, podświetlony napis policja, no i policjanci odpowiednio umundurowani w kamizelki odblaskowe i latarki koloru czerwonego.
A na przykład nie ma samochodu, tylko wychodzi sam policjant w mundurze w każdym razie. No mamy mundur.
Także może zatrzymać sam policjant, bo radiowóz nie jest nieodłącznym elementem, bo są patrole piesze.
Ale mundur można zdobyć gdzieś zawsze, nie?
No, radiowóz też można by tym tropem iść, można zdobyć, prawda?
Czyli jest obowiązek jednak, jak jest umundurowany i tak dalej.
Zdarzają się sytuacje, że ktoś ma jakąś wątpliwość, za późno zauważy, ale wówczas mamy na przykład sygnał do dyżurnego i osoba mówi, że była próba zatrzymania jej przez chyba funkcjonariuszy, nie jest pewna, ale na przykład zatrzymała się w tym i w tym miejscu. Jeżeli patrol może, to może, czy mógłby podjechać. I zdarzają się takie sytuacje, że sytuacja się bardzo szybko wyjaśnia, weryfikuje i tak dalej.
A wiemy, że są wozy teraz nieoznakowane. Na przykład stoi taki wóz i wychodzi policjant, ale też bez munduru, tylko powiedzmy, nie ma czapkę. Tak mówię, hipotetycznie. Wtedy nie mamy obowiązku.
No nie, nie, zapewniam Państwa, że nie zdarzy się sytuacja, że wyjdzie policjant nieumundurowany w policyjnej czapce. To się żadnemu policjantowi naprawdę nie zdarzy. Może się zdarzyć policjantowi, który ma mundur, że nie ubierze czapki. Chociaż nie powinno, szczerze mówiąc.
Tak, w czasie służby unikamy takiej sytuacji, bo wiemy dobrze, że jakieś tutaj okoliczności, na przykład ciemny las, może wzbudzać jakieś wątpliwości, więc się takich sytuacji unika. Miejsce oświetlone wybiera się. Nie mamy interesu w tym, żeby wyłapywać jakieś niebezpieczne miejsca.
Nawet policjanci nieumundurowani do zatrzymania pojazdu w terenie niezabudowanym o zmroku mają obowiązek do takiego zatrzymania dobrać patrol umundurowany. Także...
Aha, żeby była niepewność, że to jest, chodzi o policję.
Że to chodzi o policję.
Poza obszarem zabudowanym.
Poza obszarem zabudowanym.
No to mamy wszystko jasne, prawie że. Rozmowy niedokończone. Teraz tak w pigułce podsumowujemy to, co najważniejsze. Bezpieczne wakacje. O czym musimy pamiętać jako rodzice, dziadkowie, opiekunowie, po prostu ludzie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych najbliższych i nasze. Czyli tak, domy zabezpieczamy, kiedy wyjeżdżamy, tak?
Zanim przygotujemy się do wakacji, zastanówmy się, czy czegoś nie powinniśmy jeszcze zamontować dodatkowego, czy nie powinniśmy jeszcze w jakiś sposób, czy mamy opłacone właściwie ubezpieczenie, czy jest ktoś, kto może nam pomóc w tym, żeby tym mieszkaniem się zaopiekować.
Mówisz tak w kluczu, nie? Sąsiedzi są ważni. To światło zostawione, skrzynka.
Radio włączone. Opróżniana skrzynka na listy, zabierone reklamy spod drzwi, przygotowanie do podróży, zarówno siebie, jak i samochodu. Wybór odpowiedni miejsca wypoczynku, zwłaszcza jeśli wysyłamy dzieci na kolonie czy obozy. No i jeśli już odpoczywamy, to odpoczywamy i kąpiemy się w miejscach bezpiecznych, trzeźwi, a na sprzęt pływający zabieramy ze sobą kapoki.
A kiedy spędzamy wakacje w domu, to też pamiętamy, jak dzieci zostawiamy, w jakim miejscu, z kim mówimy do nich, prawda, jak mają korzystać z wolnego czasu, na co być uczulonymi. Duże sklepy, powierzchnie, ta prawda, sprzedające się, bo tam często dzieci gdzie spędzają ten czas, bo może i chłodno, bo kolorowo, też tak bywa. I co jeszcze ważne, żebyśmy uczulali, żeby się nie bali po prostu policjantów, policji. Tylko jeżeli coś się dzieje, coś jest nie tak, powinni nawet szukać wzrokiem takiego człowieka i prosić o pomoc, prawda?
A na drodze w czasie podróży dużo uprzejmości, rozwagi i dystansu do siebie i do innych kierujących. I cierpliwość też.
Tak, że czasami mamy różne dni, a każdy jest człowiekiem. Czyli tak pozytywnie, optymistycznie życzymy pewnie tej wakacji dobrych, bezpiecznych.
Cudownych i bezpiecznych.
I dobrych spotkań.
I pogodnych.
Ze stróżami prawa, prawda?
Samych dobrych spotkań.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za przybycie. Naszym gościom pani nadkomisarz Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, pani Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta Policji w Toruniu i pan komisarz Krzysztof Dankowski, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Toruniu. Dziękujemy bardzo. Dobrej
Dziękujemy.
Nocy.
Dziękujemy.
Dobranoc.
Dziękujemy.